chciałbym serdecznie przywitać naszych panelistów i w ogóle wszystkich naszych gości z Ukrainy. Jeszcze czas pewien temu bym powiedział z zagranicy, bo mieliśmy mieć też jednego dyskutanta z Niemiec, ale rozchorował się, nie dojechał, więc teraz formuła jest prostsza. Przyjaciół, intelektualistów z Ukrainy, którzy na szczęście dojechali. Nie muszę mówić o wadze problemu, który staje się coraz bardziej, przynajmniej w percepcji dowiemy się, jak jest w rzeczywistości. Wydaje się być coraz bardziej dramatyczny, znacznie bardziej niż się wydawało jeszcze niedawno, nawet po wyborach. Ja przypomnę takie słowa pani Hillary Clinton, która na pytanie na temat porozumienia ukraińsko-rosyjskiego powiedziała takim uspokajającym czy też lekceważącym tonem, że to jest balancing act, czyli to, co po angielsku można powiedzieć w realistycznej teorii, to oznacza, no to jest normalna zasada równoważenia, jak się jest położonym geograficznie tak jak Ukraina, to oczywiście po krokach w stronę zachodu, to znaczy po wizycie Brukseli w Stanach Zjednoczonych, teraz trzeba uczynić krok w drugą stronę. Otóż teraz już nikt nie ma wątpliwości, że nie mamy do czynienia z balancing act, że to jest rzecz znacznie poważniejsza. To, z czym mamy do czynienia, ja nie wymieniam faktów, które są znane, zresztą nasi dyskutanci na kolejnych sesjach będą się do nich odnosili. Pierwsza sesja ma dotyczyć przeszłości, czy też pytanie, które sobie postawimy i naszym gościom postawimy, na ile to jest rzeczywiście przeszłość, to znaczy pomarańczowa rewolucja, dlatego że jest obecnie tendencja, żeby traktować ją jako zamknięty rozdział przeszłości, na ile pozostawiła trwałe ślady i być może z dzisiejszej perspektywy również czym w istocie była. Mi się wydaje, że u źródeł pomarańczowej rewolucji była pewne, moim zdaniem, był pewien błąd w definicji tego, z czym mieliśmy do czynienia. Zresztą podobnie, jeżeli chodzi o rewolucję pokojową wówczas w Gruzji i w pewnych innych krajach. Mianowicie traktowano to symbolicznie jako jako kolejny etap tego, co się zaczęło w 1989 roku i w istocie esencjonalnie miało to być tym samym mniej więcej. Otóż mi się wydaje, że od początku było to nieporozumienie, dlatego że swoją antykomunistyczną rewolucję, czy w razie porzucenie komunizmu, Ukraina w sposób nie tak konsekwentny, nie tak daleko, ale przeszła w 91 roku. Także to, z czym mieliśmy do czynienia w czasie pomarańczowej rewolucji, była to, co w naszej retoryce było używane, tylko w przypadku Polski, moim skromnym zdaniem, były pewne elementy groteski w tym, to była antypostkomunistyczna, że tak powiem, rewolucja. To znaczy, wreszcie się znalazł Jarosław Hrycaj.
Przepraszam.
Myślałem, że już uciekł.
Znak protestu.
No, znak protestu. Przeciwko czemu? Przeciwko porządkowi tutaj, czy porządkowi tam?
Przeciw Gazpromu.
Czyli innymi słowy, moim zdaniem jest istotnym problemem w ogóle zdefiniowanie, czym była ta pomarańczowa rewolucja, również dla oceny tego, co z niej, prawda, pozostało. No to, że problem Ukrainy jest ważny, to jest oczywiste ze względu na losy Ukrainy, która jest krajem nam bliskim kulturowo, historycznie i geograficznie, prawda? Więc innymi słowy problem polskiego bezpieczeństwa w dużym stopniu zależy również od sytuacji na Ukrainie. Kiedyś w takich okazjach cytuję, kiedyś Timothy Gardner-Nash tłumacząc, dlaczego Niemcy były tak zainteresowane wejściem Polski do NATO i do Unii Europejskiej, użył formułę, że Niemcy są bezpieczne wtedy, kiedy mają zachód nie tylko na zachód od Niemiec, ale również na wschód od Niemiec. Można powiedzieć, że podobna jest sytuacja Polski, prawda? Że Polska może się czuć naprawdę bezpieczna, jeżeli ma zachód nie tylko na zachód od Polski, ale również na wschód od Polski. Więc to jest rzecz oczywista. To jest problem również naszej polityki zagranicznej. Do tego później będziemy przechodzili, zarówno oceny przeszłej, jak i próby jak i próby sformułowania zarysu polityki intelektualnego, prawda? Tutaj my niewiele mamy do powiedzenia, ale przynajmniej próby intelektualnego zarysowania z pomocą naszych przyjaciół z Ukrainy, jaka powinna być polityka Polski i szerzej polityka Unii i Zachodu. Tutaj mam takie jedno pytanie, do którego będę wracał. Tutaj, Olu. Będę wracał do niego. Mianowicie to się bardzo wiąże z polskimi aktualnościami. Siadaj, Janusz. Ja mam takie pytanie, które jest tak zawsze mi prowokacyjnie. Na ile to u nas przyjęte z entuzjazmem otwarcie rosyjskie w związku z tragicznym wypadkiem, prawda, i niesłychane rozmiary i przejawy sympatii. Ja nie mówię o społeczeństwie, bo tutaj nie ma instrumentalnych powodów, tylko wyłącznie uczucia. Natomiast ze strony władz, na ile to się wiąże również z sytuacją ukraińską? To znaczy w istocie, na ile jest to element kalkulacji geopolitycznych Rosji, w których polskie stanowisko, jeżeli chodzi o Ukrainę, jest dość istotne. Tutaj jest zbieżność pewna czasowa, która może niepokoić. Ale o tym będziemy mówili na następnych sesjach, również uczestnicy naszego panelu w ramach następnych sesji prawami bardziej politycznymi. Oczywiście nie tylko będą mogli, ale mam nadzieję, że będą mogli zabrać głos. I jeszcze na zakończenie, przed udzieleniem głosu naszym panelistom, chciałbym trzy książeczki Państwu przedstawić. One są, przynajmniej dwie są w holu do nabycia. Jedno to jest Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów. To jest opracowanie European Council on Foreign Relations, Rady Europejskiej Polityki Zagranicznej. Znakomite. Dwóch autorów, Nicu Popescu, który jest teraz doradcą prezydenta Mołdawii, i Andrew Wilsona, który do nas dołączy trochę nieco później, za godzinę będzie. To jest jedno opracowanie. Drugie opracowanie Fundacji Renaissance w Kijowie i Fundacji Batorego, Beyond Colors, Assets and Liabilities of Post-Orange Ukraina, czyli innymi słowy próba bilansu. To jest, o ile to dotyczy wszystkich krajów sąsiadujących z Rosją i z Unią Europejską, otóż tutaj chodzi konkretnie o problemy Ukrainy. I trzecie dostałem przed chwilą, Ukraina w Europie, Ukraine in Europe, pytania i odpowiedzi. Nie wiem, czy mamy większą ilość egzemplarzy, to wydane w Kijowie.
Nasprawdę tam nie Ukraina w Europie, Ukraina w zagali.
No dobrze, to nie o to pytam. Czy jest dostępna ta książeczka, czy tylko ja dostałem jako prezent? Jest tam, tak? Jest tam w holu.
Wyłożony został.
Świetnie. Szoneszkiewicz wiedział, kiedy przyjść, kiedy będzie ostatni egzemplarz. Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o następne sesje, to są pewne ubytki, jeżeli chodzi o uczestników. Na szczęście w tej sesji nie mamy żadnych ubytków i zwyczajem tej instytucji alfabetycznie poprosimy Mirosława Czecha o zabranie głosu po to, że później mógł być bombardowany przez naszych ukraińskich przyjaciół. Bardzo proszę.
Polski.
Nie, po polsku będziesz mówił. Tak, dobrze.
Nie, czy alfabet polski, bo po ukraińsku byłby na końcu.
Tak. Alfabet polski.
Rozpoczynać panel z tak znakomitymi gośćmi nie jest łatwo oczywiście i to słowo nie będzie wprowadzeniem czy też podsumowaniem, a moją ambicją jest to, aby stanowiło pewne wprowadzenie. Widziano oczywiście z Polski bardziej niż z wewnętrznych uwarunkowań ukraińskich. Aleksander Smolar sformułował zasadnicze pytanie, jeśli chodzi, czy właściwie dwa zasadnicze problemy, od których należy w moim przekonaniu rozpoczynać dyskusję na temat pomarańczowej rewolucji i sytuacji wywołanej nią na Ukrainie, to znaczy czy pomarańczowa rewolucja jest zjawiskiem, procesem zakończonym, czy też jej konsekwencje trwają i czy trwać będą, w jakich warunkach i co to znaczy, że te konsekwencje będą trwały. I drugi problem definicyjny, czym ona była. Bo to pozwala odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań, jeśli chodzi o tematykę naszego panelu, osiągnięcia, a także o stracone szansę. Dla siebie wypracowałem następujące odpowiedzi na owe problemy. No, w moim przekonaniu oczywiście wydarzenia z roku 2004, właściwie zapoczątkowane w roku 2001, bo to trzeba byłoby patrzeć się na pewien proces, ciąg zdarzeń, który następował od roku 2001, powstanie rządu Juszczenki z udziałem Julii Tymoszenko. Oczywiście można było sięgać do procesów, do lat wcześniejszych wydarzeń, jak zabójstwo Georgia Gongadze, ujawnienie kasetnej, skandału i tak dalej, ale jeśli chodzi o, powiedzmy, głównych bohaterów plus pewien rozwój opozycji wewnątrz systemu, który budował prezydent Kuczma, to niewątpliwie mamy do czynienia z zjawiskami, które ciągiem logicznym zdarzeń zapoczątkowanych w roku 2001, a zakończonych w roku 2004, a właściwie na początku 2005 roku inauguracją Wiktora Juszczenki. I to jest oczywiście proces zamknięty, którego finałem są wyniki niedawnych wyborów prezydenckich na Ukrainie, które już widać, że można ocenić jako zwycięstwo obozu restauracji w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy na tamte wydarzenia można spojrzeć się zatem z punktu widzenia następstw, które wyniknęłyby, gdyby pomarańczowej rewolucji nie było, znaczy kierunek, jaki został obrany przez obecne władze i obóz restauracji, który w moim przekonaniu można nazwać już w tej chwili obozem restauracji. A zatem tamte wydarzenia są pewnym ciągiem zamknięte, natomiast proces, który został uruchomiony w wielu wymiarach, o których będę mówił, w moim przekonaniu nie jest absolutnie zamknięty, on jest otwarty. I zwycięstwo obozu restauracji wcale nie oznacza, że problemy, które pomarańczowa rewolucja postawiła i procesy, które uruchomiła, że one wygasną wraz z tym, co się dzieje obecnie, a co można jeszcze prognozować na dalsze wypadki, które i kierunek, który został przez nowe władze wybrany. W związku z tym dla siebie ukułem następujące taką tezę, którą chciałbym Państwu zaprezentować, a mianowicie czym była pomarańczowa rewolucja. Ona w kilku wymiarach była próbą nadrabienia przez Ukrainę czasu. I to w kilku wymiarach. W rozwoju wewnętrznym była próbą odpowiedzi na pytanie, kilka fundamentalnych pytań historii ukraińskiej, przynajmniej tej dwudziestowiecznej. To znaczy, czy możliwe jest i co to znaczy budowanie w warunkach ukraińskich państwa narodowego, państwa o orientacji zdecydowanie europejskiej i państwa zwesternizowanego. I w związku z tym jest to również próba, była to również próba nadrobienia czasu i jednocześnie pewien eksperyment. I tutaj uwaga nie tyle polemiczna, ale w moim przekonaniu mieliśmy z czymś takim na Ukrainie do czynienia, to znaczy wzorce środkowoeuropejskie, to co moglibyśmy nazwać środkowoeuropejską drogą do Unii Europejskiej, do NATO, a w gruncie rzeczy to jest droga demokratyzacji, modernizacji państwa i do dołączenia do wspólnot euroatlantyckich jako instytucjonalnego zwieńczenia tych dwóch poprzednich procesów. Pomarańczowa rewolucja uruchomiła te procesy i więcej celem jej uczestników niewątpliwie było nawiązanie do tej środkowoeuropejskiej drogi. Świadomym celem w pełni realizowanym od samego początku przez jej uczestników i więcej, okrągły stół, udział obserwatorów zewnętrznych, a przede wszystkim Europy był tego w moim przekonaniu świadectwem i potwierdzeniem. A znaczy ta teza w moim przekonaniu jest tezą bardzo, bardzo mocną. I wreszcie w sensie geopolitycznym oczywiście jest tak, co zresztą nie jest żadnym odkryciem, bo to się w dyskusjach na temat Ukrainy przejawia bardzo mocno. To znaczy pomarańczowa rewolucja w sposób taki bardzo jaskrawy postawiła problem tego, gdzie są granice geopolityczne nowego porządku światowego, który się wyłaniał po okresie zimnej wojny. i w moim przekonaniu wydarzenia z lat 2004-2009, a w 2008 praktycznie do bukareszteńskiego szczytu NATO, one stanowiły logiczne zwieńczenie wyzwania, które przyniosła ze sobą pomarańczowa rewolucja. To znaczy, czy granice NATO mogą być granicami wschodnimi, północnymi Ukrainy i mogą być granicami gruzińskimi. Odpowiedź na to pytanie jest obecnie negatywna, ale niewątpliwie pomarańczowa rewolucja to uruchomiła. Wreszcie, przechodząc do kwestii bardziej szczegółowych, sformułowałem dla siebie 5 tez, które chciałbym Państwu zaprezentować, jeśli chodzi o osiągnięcia pomarańczowej rewolucji, ale widziane z perspektywy pewnych procesów ogólnych i środkowo-wschodnioeuropejskich, jak i również wewnątrzukraińskich. Tak jak już wcześniej zaznaczyłem, niewątpliwie pomarańczowa rewolucja była próbą dołączenia samych Ukraińców, samej Ukrainy i siedzący tu ze mną intelektualiści ukraińscy zrobili bardzo dużo i wiele w ciągu ostatnich tych już 19 lat, żeby właśnie ten środkowo-europejskie doświadczenie przeszczepić na grunt ukraiński całkowicie świadomie. I że była również próbą zaszczepienia tego modelu środkowoeuropejskiego. Zresztą prezydent Juszczenko, szczególnie we swojej wstępnej fazie, pierwszej fazie swojej prezydentury, on bardzo świadomie do tego nawiązywał. I nie bez kozery przecież uważał Polskę za właściwie swojego adwokata swojego kraju na arenie międzynarodowej, właśnie w kontekście powtórzenia drogi Polski. Druga teza, wewnętrzna już bardziej, to znaczy pomarańczowa rewolucja odpowiedziała na fundamentalny problem historii ukraińskiej, to znaczy zbudowania państwa niepodległego i przepraszam, i oczywiście pierwsza próba się nie powiodła, czy zakończyła się połowicznym sukcesem z różnych powodów, ale się nie powiodła. W tej krótszej perspektywie. Czy państwo narodowe zostało zbudowane, czy też mamy do czynienia obecnie z sytuacją taką, której to państwo narodowe ukraińskie, które zdąża do Europy, czy do powtórzenia tej drogi środkowoeuropejskiej, może się urzeczywistnić? Otóż w moim przekonaniu obóz, który obecnie doszedł do władzy, pokazuje, że na Ukrainie nie doszło do konsensu, jeśli chodzi o zasadniczy wybór, przed którym stanęła Ukraina, co, jak Aleksander Smolar słusznie powiedział, dla wielu obserwatorów jest pewną niespodzianką. To znaczy, że po 18 latach niepodległości, po takim wydarzeniu jednak formotwórczym, jakim była pomarańczowa rewolucja, że dochodzi aż do takiej głębokiej restauracji, ale to jest. I niewątpliwie w trakcie pomarańczowej rewolucji te symptomy można było obserwować i zaobserwować niebezpieczeństwa stąd wynikającego politycy ukraińscy, czy przynajmniej czołówki, chyba sobie do końca nie uświadomiali. Trzecią wreszcie dylematem, to znaczy, który pomarańczowa rewolucja postawiła i pokazując pewną drogę, w moim przekonaniu było to, czy w warunkach ukraińskich, państwa bardzo zróżnicowanego, państwa, które jest niewątpliwie postsowieckie, ma elementy państwa postkolonialnego, który od różnych stron opracowywał ten problem Mykołaj Rjabczuk, ale również jest państwem postimperialnym, to znaczy część przynajmniej jej elit, jak i również społeczeństwa myśli w sposób nostalgiczny o niegdysiejszym państwie imperialnym, w którego wchodziło. Czują się częścią nie państwa narodowego, ale częścią metropolii dawniejszej, co ma zresztą swoje bardzo głębokie zakorzenienie w czasach sowieckich, a szczególnie od lat 50., od czasów Chruszczowa. Ale to jest na długą dyskusję historyczną. A zatem, czy jest możliwe zbudowanie państwa narodowego? Na razie odpowiedź jest udzielana i to jest odpowiedź negatywna. W końcu ostatnia teza, i która chyba jest w dłuższym trwaniu bardzo istotna, a czego w Polsce chyba nie do końca sobie uświadamiamy. To znaczy, że pomarańczowa rewolucja była pierwszym zwycięsko zakończonym, jeśli chodzi o wydarzenie, wolnościowym zrywem Ukraińców. Bezkrwawym, w którym brały udziały miliony osób i tym samym rozwiązywała zasadniczy dylemat historii ukraińskiej z lat 17-21, szczególnie to było dyskutowane mocno. Winne były nieświadome masy, czy też elity, które nie były w stanie tych mas ze sobą pociągnąć. No w moim przekonaniu odpowiedź, którą pomarańczowa rewolucja przyniosła, jest taka, że naród jest bardziej dojrzały od swoich polityków. To znaczy, że tym razem elity zawiodły całkowicie. I tu przechodzę wreszcie do kwestii straconych szans. No najbardziej ze względu na właśnie owe elity, to znaczy historia ta zdarzeniowa, niedługi proces. Niewątpliwie stracono olbrzymi kapitał sympatii świata i Europy. Rozmieniono go w sposób na drobne taki, w którym na dobrą sprawę nie mieliśmy do czynienia z żadnym kapitałem założycielskim w żadnym z państw środkowo i południowoeuropejskich. I świadectwem tego, w moim przekonaniu, rozjechania się kompletnego, to było nadanie przez Juszczenkę tytułu bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze i potem w ślad za tym punkt 20 rezolucji Parlamentu Europejskiego. To pokazało, że politycznie to katastrofa, ale w rozumieniu procesu, z którym mamy do czynienia, również na tym poziomie takim bardziej głębokim, że to również katastrofa nastąpiła. To znaczy to rozjechanie się owych sympatii. Już Aliku, kończę. Kolejny to jest strata w 2005 roku możliwości rozpoczęcia drogi do członkostwa w NATO z finałem podczas bukareszteńskiego szczytu w NATO właśnie. Stracona szansa na wydostanie się z szarej strefy bezpieczeństwa. Ukraina jest największym państwem europejskim, które w tej szarej strefie bezpieczeństwa tkwi. I elity polityczne muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jak z tej szarej strefy wyjść oczywiście. I formułują w tej chwili dwie odpowiedzi. No i oczywiście z wewnętrznego punktu widzenia nie podjęto reform, które by reformami musiały być, by Ukraina zrealizowała chociaż zapowiedź zbliżania się do Unii Europejskiej. To, co udało się w połowicznym stopniu, ale w moim przekonaniu, co jest... A największym osiągnięciem ukraińskim to jest oczywiście to, że demokracja funkcjonuje. Zobaczymy, co nowa władza z tym zrobi, jeśli wprowadzi nowelizację konstytucji wraz z ordynacją wyborczą, ale i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. I w moim przekonaniu to jest szansa, która w tej chwili wydaje się być w dużym stopniu stracona, ale w moim przekonaniu jedyne trwałe osiągnięcie pomarańczowej rewolucji, to znaczy zbudowano na tyle mocne instytucje społeczeństwa obywatelskiego, że złamanie tego społeczeństwa obywatelskiego na dzisiaj wydaje się procesem niezwykle trudnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie będę przedstawiał kolejnych naszych gości. Państwo macie albo można tam... Na stole leżą biogramy znaleźć, więc żeby jak najszybciej naszą dyskusję prowadzić, pan Oleksij Harań, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni drodzy, отже, якщо характеризувати, що таке помаранчева революція, я думаю, і її наслідки, її роль, я думаю, це можна характеризувати як unfinished revolution, так? Тобто незавершена революція. Я думаю, з 2006 року, тобто після повернення Януковича до влади як прем'єра і підписання універсалу, ми можемо говорити про те, що в Україні почався термідор. Але при цьому я в цей термідор не вкладаю аж такого, знаєте, занадто негативного значення. Тобто, якби це був такий широкий компроміс між новими елітами, старими елітами, і хай там будуть дуже неприємні обличчя в уряді, причому і люди, які були ще там за часів кучмівського режиму. Але якби був певний консенсус щодо еволюційних реформ, то, я думаю, нічого страшного не було. На жаль, з 2006 року, тобто після другого пришестя Януковича як прем'єра, була спроба монополізації влади, а вона знову ж таки хитнула маятник в бік і призвела до дострокових виборів, і помаранчеві або постпомаранчеві знову прийшли до влади. Тобто можна говорити про те, що в 2004-му, після виборів 2006 року і після виборів 2007 року, насправді більшість українського суспільства віддавала перевагу помаранчевим. Хай з невеликим відривом, так? Але все-таки давали мандат довіри помаранчевим. Що дивно, так? Раз дали, два дали, три дали, але все-таки давали. І я, до речі, переконаний, що і цього разу б могла виграти Тимошенко, якби не суперечності в стані постпомаранчевих. А от що почалося зараз, отут я згоден, що зараз ми можемо перейти вже від термідору дійсно до реставрації, до повернення минулого, тобто поглиблення цієї контрреволюції. На жаль, це є реальний шанс. Тобто не шанс, а як сказати. Реальна дорога небезпеки, реальна дорога в пекло. Що дала помаранчева революція? Ну, відповідь очевидні – це свободи, це електоральну демократію. Що вона не дала? Я думаю, що якраз за що люди вийшли на Майдан? Вони вийшли проти фальсифікацій, проти корумпованої влади, з вірою в справедливість і з вірою в верховенство права. І оце останнє не було реалізоване. Не було боротьби з корупцією, не було створено верховенство права. І це величезне розчарування. Тобто навіть не відсутність якихось соціально-економічних зрушень. А те, що, власне, нова помаранчева влада, значною мірою вона почала робити те, що робила стара влада. І це ми бачили по, скажімо, найближчому оточенню і президента, і прем'єра, і інших. Причини поразки. Об'єктивно, я думаю, якби виявився, як кажуть, bad timing. Да? Тобто, помаранчеві попали дуже такий складний історичний відрізок часу між інавгурацією Ющенка в січні 2005 року і виборами 2006 року, березня, які фактично перетворювалися на четвертий тур президентських виборів, оскільки відповідно до конституційної реформи влада почала переміщатися до парламенту. Тобто реально на якісь реформи, радикальні і непопулярні, було відведено один рік. А за рік до виборів жодна влада не починає непопулярних реформ. І всі українські політичні сили почали грати в популізм. І Ющенка, і Тимошенко, ну не кажучи вже про Януковича і партію регіонів. І оскільки ми мали оцю череду виборів, безперервних, якби, аж до цих нинішніх, то все це призвело до того, що фактично весь цей період з 2005 року був наповнений цими популістськими обіцянками. Тобто цей от виборчий цикл, він призвів до того, що популізм почав превалювати над необхідністю здійснювати реформи. Ніхто не хотів ставати непопулярним напередодні виборів. Але, безумовно, крім цієї причини, очевидно, треба говорити і про суб'єктивні причини, і про ті суперечності, які виявилися між Ющенка, Тимошенка і іншими, до речі, бо інші теж не виправдали надії. Тобто ми пам'ятаємо, наприклад, скільки надій було пов'язано з народною самообороною. От здавалося, що Ющенка, Тимошенка не змогли, не показали себе, з'являється народна самооборона. І вона не виправдала себе. В нинішніх виборах, здавалося, на постпомаранчевому полі з'явився Яценюк, і він, власне, не зміг відповісти на виклики часу. Якщо говорити про приклади, ну, дуже невдалого втілення політики в життя, знаєте, правильні гасла всі були проголошені Ющенком, але втілення в життя виявилося контрпродуктивним. Коли у нас була найбільша підтримка вступу до НАТО? 2002-2003 рік, за Кучми. По 32% за, 32% проти. Тобто абсолютно нормальне співвідношення для того, щоб рухатися далі. Зараз ми маємо 20 за, 60 проти. Ну, це не тільки політика Ющенка, але я думаю, що і вона призвела до того. Розумієте, коли агітація за
НАТО починається вже десь в кінці 2007-2008 року, коли рейтинг президента наближається до 3%, а по Києву з'являються білборди «НАТО так», та я думаю, що це є контрпродуктивно. Да, НАТО так могло бути в 2005 році, коли рейтинг президента був 70%. Про Степана Бандеру було сказано тут. Я думаю, що тут навіть не про міжнародний фактор треба говорити, а про внутрішній. Да? Тобто присвоєння звання героя Степанові Бандері напередодні другого туру виборів зіграло на користь Януковича абсолютно однозначно, поставило в скрутне становище Тимошенко. Тим не менше, знову ж таки, я думаю, що насправді, дивіться, якщо ми проаналізуємо перший тур виборів, да, Тимошенко набирає 25%, а Янукович більше, ніж 10%, більше, близько 36%, і значна частина постпомаранчевого електорату голосує за третю силу. Да? Тобто це говорить про невдоволення не тільки Ющенком, а й Тимошенко також. В другому турі Тимошенко майже подвоює результат до 46%. Тобто, насправді, оця динаміка, вона вражаюча. Що це означає? Що більшість людей, які підтримали її в другому турі, все-таки не хотіли мати Януковича як президента. І вони голосували за Тимошенка як за найменше зло, на їхню думку. Тобто, майже половина населення України все-таки вважає, що Януковича не мало б бути. Але, на жаль, в силу тих факторів, про які я сказав, плюс, знаєте, партія регіонів просто пощастила, як завжди. Їм взагалі протягом останнього часу майже нічого не треба було робити, тільки сидіти і чекати, коли посваряться помаранчеві, а потім сидіти чекати, коли як вдарює економічна криза, і приймати популістські закони про підвищення соціальних стандартів. Тобто їм це вдалося. Якщо говорити про шанси втрачені і не втрачені, що могло бути далі, і що, скажімо, де завоювання помаранчевої революції виявилися хиткими. Я, можливо, це забігаю вже в третю частину, але все-таки скажу деякі тези. Значить, дивіться, одразу після обрання Януковича більшість аналітиків і західних, і я, і інші мої колеги багато, ми думали, що буде краще. Що Янукович змушений буде грати за тими правилами, які є. Влада є поділена, так, президент, прем'єр. У партії регіонів немає більшості в парламенті. Вона може створити цю більшість тільки або з Бютом гіпотетично, або з нашою Україною. Інакше більшості немає. Тобто це був би такий собі коаліційний уряд. Якось би воно все балансувалося. Але виявилося, що партія регіонів просто відкинула правила гри. Відкинула правила гри і українську конституцію раз, коли формувалася коаліція, відкинула українську конституцію два, коли приймалося рішення по Севастополю. І найбільш насторожує, звичайно, те рішення, яке прийняв Конституційний суд. І це говорить про те, що ці завоювання, якими ми пишалися протягом цього часу, тобто свободи в ЗМІ і виборча демократія, і певні баланси, які є, і пишалися не тільки ми, нам Freedom House виставляв найкращі оцінки на пострадянському просторі, визнавали нас єдиною вільною країною на теренах СНД, і нинішні вибори з точки зору Заходу наче це підтвердили, бо Янукович перемагав демократично. Але виявилося, що всі ці завоювання дуже легко можна повернути назад і просто ігнорувати. І не тільки думку половини населення країни, а і закон, і право, і українську конституцію. Тому я думаю, що без міжнародної підтримки нам зараз буде дуже-дуже важко. На жаль, ми бачимо, що політика і США, і Європейського Союзу зараз аж не є такою, щоб сприяти зміцненню або збереженню демократії України. Тобто Захід настільки був розчарований нестабільністю помаранчевої влади, що зараз він є очарований цією політичною стабільністю і знає, з чим говорити, з ким говорити. І це теж є небезпечно. Можливо, скоро настане якесь розчарування на Заході теж тим, що робить нинішня влада, але зараз я бачу, що це є дуже небезпечно. Оця така конформістська позиція Заходу. Тим більше, що партія регіонів навчилася працювати з міжнародним співтовариством. Навчилася займатися лобізмом. Ми знаємо, як вони вміють це робити, роблять. І займаються цим лобізмом на користь партії регіонів. І пропаганда партії регіонів працює надзвичайно потужно всередині України. Дуже вдало. Що робити всередині країни? Ми якраз з колегами вчора ввечері нас пригостили гарною вечерею фонд «Баторія». І скориставшись тим, ми почали такий неформальний штурм. Ну, принаймні, думка така, що вона вирує, да, десь там отак от в повітрі, про те, що треба створювати широкий рух навколо двох базових речей, дуже простих. Це захист демократії і захист суверенітету незалежності. Тобто, фактично, ми вертаємося до того, з чого починався народний рух. Причому цей рух має бути з непартійними лідерами. Бо інакше партійні лідери будуть тягнути ковдру на себе. Тобто ми знаємо, що зараз почалося створення комітетів захисту. Тимошенко ініціювала цей процес. Але знову ж таки, оскільки це роблять політики, з яких кожен тягне ковдру на себе, я не знаю, чим це може закінчитися. Побачимо. Можливо, буде успіх. Але мені здається, що зараз, принаймні, мають бути фігури, які не є партійними, які є моральними авторитетами для всього українського суспільства, не тільки для Галичини, а, скажімо, і для центру, і для Сходу. Я думаю, що таких людей не так багато, але їх можна знайти. Дякую.
Дякую дуже. І зараз Ярослав Хрицяк, дуже прошу.
Дуже дякую. Є два способи відповісти на питання, що лишилося після помаранчевої революції. І один є правильний, і другий неправильний. Я почну з неправильного, бо він простіший. Отже, його логіка така. Трактувати це питання як серйозне питання, а тому пробувати на нього відповідати серйозно. Отже, йдучи за такою логікою, я хочу порахувати на пальцях, чого не було перед помаранчевою революцією, і що після нього появилося, а тоді попробувати визначити, що тепер від цього після лишилося. Отже, ось мій короткий перелік, хоча пропускаю не зовсім повний перелік. Перше, що лишилося після помаранчевої революції, це демократія і свобода вибору. Якщо пропустити, що помаранча революція була спровокована бажанням українців вільно вибирати свою владу, то ця тенденція повністю збереглася, і в парадоксальний спосіб перемога Януковича свідченням того, що помаранча революція продовжує діяти. Говорячи в ширшому контексті, Україна демонструє одну тенденцію, яка досі не знана на колишньому пострадянському просторі за винятком Балтії, а це, що в Україні відбувається регулярна зміна президентів ненасильницьким шляхом. І, іншими словами, від 91-го року, від часу проголошення незалежності, кожна влада в Україні програє. І це є правило. Винятком був лише 99-й рік, коли Кучма кандидував по другий раз і здобув перемогу маніпуляціями, і здавалося, що в 4-му році він зможе це повторити. Отже, помаранча революція, власне, тому була такою важливою, що вона показала, що таке неможливо. Що неможливо, влада не може постійно перемагати. І повернув до старої тенденції, коли влада знову програє. Отже, щоб дізнатися, що лишилося помаранчої революції, треба би дочекатися до наступних президентських виборів. Поки що влада робить все, щоб цього не сталося, але я маю сумнів, що їй це вдасться, принаймні, треба дожити і побачити. Отже, це перше. Друге, і це то, що я вже вступаю в ці власні терени, що дуже радикально змінилася історична пам'ять українців за часи після помаранчої революції. Ющенко відрікають, і причому дуже справедливо, що Ющенко занедбав сучасне ради минулого. Знаєте, як ці античні казці про короля Мідаса, все, що торкається рука Ющенка, стає непридатним до вжитку. Так сталося саме з системним реформою, європейською інтеграцією і також його політикою пам'яті. Про Бандеру ми вже говорили. Є, однак, дуже важливий виняток, який ми переочуємо. І цей виняток є питання голоду 32-33 року. До революції пам'ять про нього була, хоча дуже маргінальна, і про це багато писалося. Революція, після революції, зокрема Ющенко, пересунув його в центр української історичної пам'яті. І що найбільш важливо, за роки правління Ющенка утворився консенсус серед цієї України, що а, голод був, бо це заперечували, б, що голод був штучний, а не спровокований природними умовами, бо це про теж багато писалося. І що найважливіше, і це теж точка Ющенка, що голод був геноцидом. Отже, щодо першої точки, що голод був, і другої точки, що голод був штучним і спровокованим Кремлем, зараз є загальний національний консенсус в будь-якій частині України. І це особливо показується на опитуваннях після 6-го року, коли Верховна Рада прийняла рішення, знаєте, відоме про голод. Але, що ми не бачимо, що з 7 по 10 рік сталася ще одна дуже важлива зміна. Несподівана зміна, яку тяжко повірити. Україна раптом сприйняла голод і геноцид. Причому нема жодного регіону зараз в Україні, в числі Сходу і Півдня, який би не вважав, що голод не був геноцидом. І, що є парадоксально, як показує недавнє опитування в березні 10-го року, кількість людей, які вважають, що голод був геноцидом, на півдні є більше, ніж на півночі. Тобто створився якийсь певний такий консенсус. Якщо дати першу точку про те, що існує свобода демократії, і другу, що не історична пам'ять, то маємо третю точку в результаті, а це є те, що радикальним наслідком помаранчевої революції є те, що Україна і Росія нарешті розходяться. Їхні політичні традиції розходяться, їхня історична пам'ять стає різною, і взагалі виглядає, що починають рухатися різними політичними траєкторіями. Інакше кажучи, як би сказали політики, що Україна і Росія переходять точку, після якого нема повернення, point of no return. І це дуже важливо, це дуже добре розуміють аналітики кремлівські, в окремих статтях не про це пишуть, і це їхня головна турбота, чи можна Україну ще повернути після помаранчевої революції. І один з них, Олександр Ціпко, знаєте, напевно, колишній радник Горбачова, признався, що коли в 91-му році Єльцин давав згоду на самостійність України, він був переконаний, що Україна вернеться. І не то, що вернеться, а прийде на колінах. А тому Україні можна буде диктувати інші мови. Отже, помаранча руці такий варіант уже виключає. Правдоподібно з таким сценарієм може попрощатися. От. І емпіричним доказом до того стало різке погіршення образу України в Росії в останні роки. Це теж дуже важливо. Отже, підсумовуючи цю неправильну частину, отже, помаранчі руці не вдалося посадити злодіїв у тюрми, ані кардинально змити систему влади. Їм вдалося, однак, утвердити Україну як самостійну, хоча і нестабільну, демократію, радше анархію, але все-таки демократичну, на колишньому пострадянському просторі єдину поза балтійськими країнами і, можливо, Грузією. Теперішній уряд Януковича, як вже сказали всі, Юрдом реванш, очевидно, Янукович захоче це все, всі ті три пункти скасувати. Поки що йому багато вдається, але побачимо, які будуть результати при кінці каденції. Це було би найпростіша і не зовсім правильна відповідь на питання, що лишилося після помаранчої революції. Тепер правильна відповідь на питання, що лишилося після помаранчої революції, мала би виявитися з того, що вже говорили про мої колеги, чим власне була помаранчева революція. Але тут полягає головна трудність. Бо революцію тяжко означити. Революція завжди є значним моментом випадковим, бо вона виникає із співпадіння певних факторів. А тому не можна їх звести до одного. Тут, напевно, не треба особливо відкликатися, бо до автора, якого всі знають, Леша Коколиковського, але мені завжди приходить в голову його відомий есей про ніс Клеопатри. Хто читав цей есей, то розуміє, про що я говорю, що революцію не можна звести до одного факту чи до одного пояснення. Є один рецепт. Якщо не можеш відповісти на якесь питання, пробуй розширити контекст. І в тому контексті, тут вже говорить історик, що хочу звернути увагу, перш за все, ми маємо якийсь такий сакральний образ революції. Революція щось таке велике, героїчне, гарне, так, часом кроваве, але все одно красиве, бо займає велике місце в підручниках, таке якби сакральне значення. І тому в такій революції трапляється нібито рідко. І тому ми ставимо революцію як щось такого виняткового. Насправді, з точки зору історика, революція нормою і трапляється дуже часто. Я покликаюся на образ, який вжив колись Чарльз Тілі, відомий історик. Він казав, що революція – це як пробки на дорогі. Так? Звичайно, вони трапляються дуже часто, їх тяжко передбачити. Це як корки. Так? І його він навіть рахував, що за 500 років від Колумба до падіння комунізму, взагалі то було в Європі було 709 років революції різних. Тобто бачимо, революція трапляється частіше, ніж раз в рік. Отже, подібно, революція не є одноразовим актом. Вони мають пререволюційну ситуацію, саму революцію, дуже часто, як правило, контрреволюцію, і потім той етап, який доводить до якогось певного балансу. Нагадаю, що Франції забрало це 70 років від Великої французької революції до французько-німецької війни, коли нарешті стабілізувалася оцей пилюка піднята революцією. Знаєте, напевно, відомий жарт випадку Німеччини, що Німеччина стала на шляху демократії в 1848 році і забрало всього 100 років, щоб цей шлях реалізувати. Так? Про російську революцію теж можна багато говорити, очевидно, тут не буду, зекономлю час. Але Якщо говорити за цією аналогією, то помаранчева революція не є одноразовий акт чи кінцевий акт. Я колись формував гіпотезу, якою не відмовлюся зараз, хочу повторити, мені дуже втішає, що Мирослав Чех сказав це іншими словами. Я вважаю, що помаранчева революція – це один з тих революцій в тих країнах, так званих кольорових революцій, в тих країнах, які не мали свого революції 68-89 року, але мали шанси ці революції мати, тому що були в іншій політичній системі, були в різні кордонами. І тому, якби Україна надробляє цей досвід, якого немає 68-89 року, і головним цим змістом революції це є вестернізація, політична і економічна. Якщо моя гіпотеза є правильна, пропускаю, що вона є правильною, то ми вправі чекати продовження, звичайно, цієї революції, подібно того, як сталося в Польщі, хоча не конче в такій формі. А тоді уряд Януковича є не що інше, як епізод помаранчевої революції, і це буде правильніша відповідь на це питання. Я маю ще третю відповідь, але, на жаль, вона є дуже довга, і тому на ній я завершу, бо це би забрало ще якісь 10 хвилин мого виступу. Дякую за увагу.
Микола Рябчук, дуже прошу.
Dziękuję. Otóż, proszę Państwa, trudno cokolwiek uzupełnić już wobec tego, co powiedzieli moi koledzy, więc pozwolę sobie na taką małą dygresję. A właśnie kiedyś czytałem, a teraz musiałem przekartkować ponownie powieść, klasyczną powieść Catherine Ann Potter, Okręt głupców, chyba tak to będzie po polsku. Właśnie powieść, która bardzo mi kojarzy się z dzisiejszymi dyskusjami w Ukrainie, a szczególnie w prasie międzynarodowej na temat tych przemian w Ukrainie. Otóż w tej powieści wszystko dzieje się na okręcie, który płynie z Ameryki do Niemiec. No i oczywiście są tam pasażerowie różnej, głównie pierwszej klasy, a chociaż tam też są niektóre wątki i w klasie trzeciej. W każdym razie toczą się tam dyskusje, różne dyskusje na różne tematy. Dzieje się to właśnie w końcu roku 31. I oczywiście, ponieważ ten okręt płynie do Hamburgu, są tam Niemcy, sporo Niemców, ale też są Żydzi i tam już brzmią różne takie nuty tego, co zbliża się. Jest tam właśnie taki bohater, który nazywa się Löwenthal. Jest Żydem i jest handlarzem. Takim właśnie taki drobny biznesmen. I właśnie kiedy ktoś go ostrzega, że po co pan właśnie jedzie do tych Niemiec, tam dzieje się bardzo niebezpieczne rzeczy, Löwenthal mówi, przecież jesteśmy też Niemcami, nas jest tak dużo tam, tyle zrobiliśmy dla Niemiec i jesteśmy większymi Niemcami jak Niemcy nawet. No co oni mogą zrobić nam? Przecież jest nas 1,5 miliona, no przecież nie zabiją wszystkich. Coś takiego mówi. I właśnie patrząc na te wydarzenia dzisiejsze, właśnie tej władzy dzisiejszej ukraińskiej, zachowanie tej władzy, oczywiście ja nie sugeruję, że to będzie akurat ten sam reżim, który powstał właśnie według tej powieści Catherine Ann Potter, ale bardzo to mi przypomina co innego. Przypomina właśnie podobnie szybki przewrót, który dokonano było na Białorusi, właśnie dojście do władzy Łukaszenki i zresztą Putina też. To znaczy i w jednym wypadku, i w drugim, i w trzecim, tym ukraińskim właśnie prezydentem został ktoś, kto był wybrany zupełnie w sposób demokratyczny. Tylko wszystko, co zrobił potem, nie ma nic wspólnego z demokracją. I to, co dzisiaj obserwujemy w Ukrainie, to jest właśnie taki coup d'état, czyli taki pucz, który oczywiście zaczął się przez łamanie prawa w parlamencie, stworzenie tej absolutnie nielegitymnej większości parlamentarnej, nielegitymnego rządu, z błogosławienia, milczącego błogosławienia oczywiście Zachodu, zmęczonego tymi wszystkimi kłótniami ukraińskimi. I to będzie miało skutki, bo to był jakby taki sygnał symboliczny. Ci ludzie otrzymali pewny swoisty carte blanche, oni szczerze wierzą, że mają prawo do wszystkiego i oni to, niestety, ja przewiduję, że oni będą to robić, legitymizują swoje zachowanie właśnie zgodą Europejczyków. Oto właśnie tyle tej dygresji. No, teraz Oczywiście powiedziałbym, właśnie kontynuując ten wątek, powiedziałbym jednak, że nie sądzę, że jest to restauracja, jak tutaj mówiono, bo restauracja jednak by przewidywała jakiś pewny taki powrót do tego, co było, to znaczy powrót mniej więcej do tego specyficznego rodzaju pragmatyzmu w duchu postsowieckim. To znaczy, co znaczy ten postsowiecki pragmatyzm, który był właśnie na różne sposoby demonstrowany i przez Krawczuka, i przez Kuczmę. To pragmatyzm, który oczywiście jest bazowany na zasadzie, że cel usprawiedliwia środki. Pragmatyzm ten oczywiście polega na tym, że klasa rządząca załatwia przede wszystkim swoje interesy. W pewnym stopniu te interesy zbiegają się z interesami narodowymi, czasem nie, ale w każdym razie zachowuje się w sposób nieideologiczny. To jest ważne, że taki reżim jest nieideologiczny, to znaczy po prostu dostosowuje się do sytuacji i próbuje manipulować i mediować różne nastroje społeczne, różne trendy społeczne. W każdym razie nie ma wyraźnego przesłania ideologicznego. To było bardzo charakterystyczne dla Kuczmy. Oczywiście rewolucja pomarańczowa to zmieniła, bo Juszczenko oczywiście miał takie przesłanie ideologiczne, był bardzo nieskuteczny, w pewnym stopniu skompromitował te przesłanie. Teraz mamy też reżim bardzo ideologiczny. I to właśnie jest ogromna różnica. Nie zachowuje się pragmatycznie, proszę Państwa. Ja mam nadzieję, że nie muszę Państwa przekonywać w tym, że nie ma żadnego pragmatyzmu w tych różnych decyzjach rządowych, w różnych kandydaturach ministerskich i tak dalej. Otóż, także jest to coś gorszego niż restauracja, powiedziałbym. Oczywiście, że potrzeba modernizacji, o której tutaj mówiono, no, profesor Rzecak mówił o westernizacji. Ja bym to określiłem jednak jako modernizację. Ta potrzeba oczywiście nie zniknie, ona pozostanie i ta potrzeba prawdopodobnie będzie popychała Ukrainę w stronę kolejnej jakby rewolucji, bo jednak ta sprawa nie jest rozwiązana. Bo przecież obserwowaliśmy przynajmniej dwie rewolucje swego rodzaju w ostatnich dziesięcioleciach, to znaczy rewolucja w roku 91, tak? Można to traktować jako rewolucję i rewolucja w roku 24. Oczywiście rewolucja niekoniecznie musi być skuteczna. Rewolucją może być próba zmian, zasadniczych zmian instytucjonalnych. Ta rewolucja oczywiście w Ukrainie nie dokonała się ani w roku 91, ani w roku 2004, dlatego że zmian instytucjonalnych nie było i to chyba był zasadniczy problem, zasadnicza przyczyna porażki jednej rewolucji i drugiej. A to znaczy, że jednak ten problem modernizacji kraju nadal pozostaje nierozwiązany. Prawdopodobnie nie będzie rozwiązany i przez ten reżim, który teraz doszedł do władzy, bo nie sądzę, by ci ludzie mieli jakiś plan i jakąś chęć modernizacji czegokolwiek. Otóż ta potrzeba pozostaje. Modernizacja jakby przewiduje przynajmniej dwie rzeczy, to znaczy w obrażeniu ludu. To znaczy potrzebuje oczywiście wyższy poziom dobrobytu, tak jakby rozwój gospodarczy, bardziej skuteczną gospodarkę i co dla ludzi prostych znaczy przede wszystkim wyższy poziom życia. I po drugie oczywiście też pewne wolności obywatelskie, czyli te wszystkie rzeczy, które kojarzą się z demokracją liberalną. Dla pewnej części społeczeństwa ukraińskiego to kojarzy się też z Zachodem, ale niekoniecznie. Ja tutaj nie zgadzam się z kolegami, którzy mówili, że właśnie rewolucja pomarańczowa miała potężny taki trend prozachodni. Nie brzmiało to jednak w czasie rewolucji pomarańczowej, nie brzmiało to w tym obozie. Główne hasło rewolucji pomarańczowej jednak były, to właśnie była sprawiedliwość, to był rząd prawa. Prawdy. Ludzie chcieli prawdy szeroko rozumianej. Te kwestie geopolityczne były jednak na drugim planie. No, także tutaj nie było tego tej potężnej idei powrotu do Europy, która istniała tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. To jednak była rzecz drugorzędna. Otóż oczywiście rewolucja nie nie sprawdziła tych oczekiwań ani w jednym sensie, ani w drugim, to znaczy nie przyniosła tego oczekiwanego dobrobytu i nie dała tego rządu prawa. To znaczy oczywiście ona dała te wszystkie wolności obywatelskie, ale ponieważ ale bez rządu prawa ta cała demokracja przekształca się w taki swoisty chaos i ona raczej irytuje jak budzi powagę, budzi szacunek. Otóż ta agenda jakby pozostaje, ta potrzeba tych zmian pozostaje, ona będzie istniała, dlatego że istnieje jednak spora część społeczeństwa, ja powiedziałbym większa część społeczeństwa, która rozumie, że ta modernizacja potrzebna, jest potrzebna. Ukraina przecież ma jednak prawie całą ludność wykształconą. To znaczy jakby pewny poziom wykształcenia istnieje w kraju. Połączenie tego kraju ze światem, szczególnie ze światem zachodnim, jest też względnie szerokie. Nie powiem, że jest najlepsze, ale w każdym razie Ukraina jest połączona ze światem i ten przepływ informacji jest też istotny. Także ja przewiduję, że jednak te czynniki będą działać nadal i będą w każdym razie ta wymoga, ta potrzeba modernizacji będzie istniała nadal. Także możemy oczekiwać wcześniej lub później tych kolejnych przemian, ale oczywiście dlatego musi dojść do pełnej konsolidacji opozycji i musi jakby zostać to, musi zostać uwidocznione to, co na razie nie jest oczywiste. To znaczy, że obecny rząd, obecna władza nie potrafi jednak spełnić tych oczekiwań modernizacyjnych, na które liczy pewna część społeczeństwa, bo przecież przynajmniej 1/3 wyborców, czyli dorosłych Ukraińców, zagłosowała na Janukowicza, tak? Czyli na partię regionów. Także musi przeminąć pewny czas, kiedy ludzie zobaczą, że nie tylko nie ma tych wolności obywatelskich, do których już zostali przyzwyczajeni, ale też i nie ma tego obiecywanego, oczekiwanego dobrobytu, bo przecież tych zmian strukturalnych, zasadniczych, jak ja sądzę, nie będzie pod tym rządem. Otóż możemy czegoś takiego w przyszłości oczekiwać znów, jakichś takich wstrząsów, ale też pozostaje kolejny problem, co dalej, bo jak już mówiłem, próba, rewolucja to jest próba coś zmienić, próba dokonać tych zasadniczych zmian, ale to nie znaczy, że ona skończy się powodzeniem. W roku 2004 tych zmian nie było dokonano, instytucje nie zostały przekształcone. I co gorzej, nie został zmieniony ten paradygmat nieufności. Chociaż był krótki taki moment, kiedy można było ten paradygmat zmienić. To jest też bardzo ważne, bo nawet jeżeli mamy zgodę elit, zgodę całego społeczeństwa na to, że trzeba jednak przejść do rządu prawa, tego konsensusu czasem nie jest dość. Potrzebne coś takiego jak to, co nazywa się w politologii third party enforcement, czyli wymuszenie przez trzecią stronę. Tak? Musi ten być arbitr, który jakby pilnuje spełnienie tych wszystkich reguł, zmianę tego paradygmatu. To też jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, nawet jeżeli jest zgoda społeczna, że tak, od jutra gramy według nowych reguł, według reguł nie sowieckich, tylko już europejskich, wprowadzamy rząd prawa. Ale jednak, kiedy w społeczeństwie jest bardzo niski ten kapitał społeczny, kiedy nikt nikomu nie ufa, a w Ukrainie nikt nikomu nie ufa i wszystkie instytucje społeczne mają bardzo niski poziom zaufania, to bardzo trudno zacząć to, bo to jest sytuacja, to co ja dość często porównuję do ostatniej sceny w Reservoir Dogs Quentina Tarantino, kiedy trójka albo czwórka gangsterów trzymają rewolwery, czyli pistolet trzymają przy głowie każdego i nikt nie może ten pistolet odłożyć, bo zginie pierwszy prawdopodobnie. Także zawsze musi pojawić się ten trzeci, czy czwarty, czy ten ktoś jeszcze z tym z większym pistolem, powiedzieć: chłopcy, ta gra skończyła się i zaczynamy nową grę. I to można było dokonać właśnie po rewolucji pomarańczowej, bo była ta zgoda. Był krótki okres, kiedy zaufanie naprawdę było bardzo wysokie wobec prezydenta, wobec wszystkich instytucji państwowych. A oczywiście, ale niestety wtedy nie pojawił się ten facet trzeci, czy czwarty z tym większym pistolem, tak jak to było na Balkanach, gdzie przyszła Unia Europejska, czy nawet NATO przyszło z prawdziwym pistolem. No, jak się stało, tak się stało. W każdym razie, kończąc już, ja przewiduję, że z jednej strony przewiduję, że oczywiście będzie bardzo ostry reżim autorytarny w Ukrainie, reżim ideologiczny i co jeszcze gorzej, reżim taki neokolonialny, bo proszę pamiętać, że w Ukrainie te rewolucje spowodowane potrzebą modernizacji mają także potężny czynnik tożsamościowy. W 1991 roku chodziło o emancypację narodową wobec imperium. W roku 2004 w mniejszym stopniu, ale też chodziło w dużym stopniu o pewne... W każdym razie ta rewolucja też była podsycana pewnym niezadowoleniem ludności, szczególnie ukraińskiej, szczególnie ukraińskojęzycznej, przez pewne poczucie marginalizacji. Teraz to poczucie będzie jeszcze bardziej ostrze, bo naprawdę tam organizacja już jest jakby oficjalnie promowana przez obecny rząd. I to jakby też jest kolejnym czynnikiem, który podsyca te potrzeby rewolucyjne. Także ja nie sądzę, by kompletnie udało się Ukrainę zbiałorusinizować, czy zrusyfikować, jakby to powiedzieć. Po pierwsze dlatego, że nie ma tych resursów, które są w Rosji, tych zasobów i nie ma tej idei imperialnej, czy tej narodowej, która by miała appeal, która by przemawiała do większości społeczeństwa. Także prawdopodobnie tego nie da się załatwić, ale próby będą. I to mnie bardzo martwi, bo te próby mogą doprowadzić jednak do bardzo ostrych napięć społecznych i prawdopodobnie do przemocy. I to jest główne zagrożenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz Państwo macie głos. Bardzo proszę o zwięzłe, krótkie wypowiedzi, pytania bądź wypowiedzi własne, ale po to, żeby jak największa ilość mogła zabrać głos. I proszę o przedstawianie się, dlatego że rejestrujemy. Bardzo proszę, profesor Beksiak.
Janusz Beksiak. Proszę Państwa, muszę zacząć od tego, że czytałem artykuł pana Riabczuka i z przyjemnością stwierdziłem, że jeżeli chodzi o cele, że tak powiem, jak my myślimy, to mamy identyczne zupełnie. Naprawdę miło było przecież. Ja lubię kręcić nosem, jak czytam cudzy tekst, więc sam się sobie zdziwiłem, że tak się zgodziłem całkowicie. Natomiast tutaj dzisiaj, jak słucham, to w słowach wyszła jedna istotna różnica. Nie z panem akurat, ale do pana odnosiłem się, ponieważ czytałem artykuł. Natomiast mowa o rewolucji i o restauracji. Otóż, proszę państwa, my w Polsce nie robiliśmy rewolucji i nie robimy rewolucji, co niektórzy mają, nasi koledzy, do nas pretensje. A ja wyraźnie nazywam to, że u nas jest normalny proces restauracji kapitalizmu. Mieliśmy kapitalizm, wprawdzie dosyć zacofany, ale był i jeszcze był w ludziach, bo to okres był nie tak długi, żeby nie zachowało się to. Także na przykład nasza klasa średnia, czy niższa średnia, to są typowi kapitaliści, tacy trochę bardziej prymitywni niż oczywiście brytyjscy czy francuscy, ale klasyczni zupełnie ci kapitaliści. Więc my robimy restaurację. Natomiast tu restauracja to jest powrót do sowietyzmu, czyli zupełnie coś innego. A rewolucja to jest to, co właśnie trzeba zrobić, żeby... Bo tu nie może być powrotu do kapitalizmu niestety. Były elementy kapitalizmu na Ukrainie, ale one zostały tak solidnie zniszczone przez te kilkadziesiąt lat. Także jeżeli chodzi o cele, to świetnie. My się zgadzamy. Jeżeli chodzi o drogę, to ona jest bardzo różna. Tak mi się wydaje. Chętnie usłyszę wypowiedź na ten temat.
Dziękuję. To Tadeusz Chabiera i Janusz Onyszkiewicz później.
Ja chciałem tylko zadać takie pytanie, które mi przychodzi do głowy po dzisiejszej audycji w TOK FM i tym, co panowie tutaj opowiadaliście. W jakim stopniu to, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje w relacjach z Rosją, można określić jako porażkę polskiej polityki?
To jest następna sesja. Tak? Dobrze, to ok. Ale mi się wydaje, że to zostawmy rzeczywiście na
Janusz Onyszkiewicz. Ja chciałbym wrócić tutaj do tej oceny pana Mikołaja Riabczuka, że Janukowicz to jest taka ideologiczna właśnie prezydentura w odróżnieniu od Kuczmy. Ja pamiętam doskonale książeczkę, którą Kuczma napisał, która ma tytuł nawet Ukraina to nie Rosja. Trzeba pamiętać, że za Kuczmy jednak w ogóle wtedy była decyzja o zarówno drodze w kierunku Unii Europejskiej, jak i w drodze do NATO. W związku z tym to nie chcę twierdzić, że Kuczma był tutaj, była to prezydentura ideologiczna, ale przechodząc tutaj do właśnie Janukowicza, pytam się dlatego, że niektórzy uważają, że te rozmaite kroki, które podejmuje Janukowicz, mianowicie no, sprzedanie, że tak powiem, floty czarnomorskiej, przedłużenie Sewastopola Rosjanom, i uzyskanie koncesji w postaci 40 miliardów, że tak powiem, ulg na gaz, to jest wymóg po prostu konieczny do tego, żeby sprostać oczekiwaniom funduszu walutowego i żeby ustabilizować budżet. Gdyby to tak było, więc tutaj właśnie jest pytanie, czy tutaj chodzi o, jak powiem, ruch gospodarczy, czy to jest ruch polityczny? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Andrzej Wielowiecki.
Panie marszałku, proszę. Andrzej Wielowiński. No, stwierdzam pewne tyle może sprzeczności, ale inne akcenty w wypowiedziach. Na przykład usłyszeliśmy, że na ogół idee postimperialne nie w ostatniej wypowiedzi nie będą grały zbyt mocno. W poprzedniej wypowiedzi sygnalizowano, że mogą również jakoś nostalgicznie powracać. No ja chciałbym zapytać o jedną sprawę. Stwierdził pan Chrycak, że jednak w świadomości ukraińskiej, w ogólnej opinii publicznej uznaje się głód za ludobójstwo, prawda, i jakoś to ta pamięć jest dość zgodna. No a równocześnie dwa dni temu Janukowicz bardzo kategorycznie stwierdza, że nie. To nie było ludobójstwo, tylko zupełnie tam inne wydarzenie związane tam z ogólnymi z okolicznościami, prawda, sytuacji w Związku Radzieckim. No jak to jest tutaj? Czy on się tak zupełnie, Janukowicz, rozchodzi z odczuciami i już funkcjonującą pamięcią społeczną, czy też może ta pamięć nie jest tutaj tak bardzo zgodna?
Dziękuję bardzo. Tak, ale chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Wśród pism, które i opracowań, które przedstawiałem Państwu, zapomniałem o jednym, bo też nie miałem go w ręku, a które było w gruncie rzeczy u początków naszego spotkania. To jest ukraińskie pismo, Ukraina Moderna, znakomite intelektualne pismo i poświęcone pamięci, nie tylko zresztą ukraińskiej, to jest wielu różnych autorów zagranicznych w tym jest. Dla informacji po prostu. I bardzo proszę.
Jerzy Darowski. Chciałbym dać wyraz pewnej nadziei i zapytać o wasze, panowie, zdanie, czy ta nadzieja ma jakiś korzeń z waszego punktu widzenia personalnego. Mianowicie jak czytam cerkawe też dnia, oglądam niektóre ukraińskie portale, Ukraińską Prawdę na przykład, to dostrzegam tam taki nurt, który właśnie jest, w którym wiąże swoją nadzieję. Mianowicie jest to nurt taki, który nowy moim zdaniem. On wyraża się takim hasłem skrótowym przestańmy narzekać na to, kogośmy wybrali. To się stało. Spróbujmy zrobić Romanii tego, czego oczekujemy od tej władzy i spróbujmy z tych oczekiwań naszych ją rozliczać. Więc mi się wydaje, że gdyby udało się spopularyzować i zintensyfikować taki punkt widzenia, to być może byłby właśnie, dałoby się wytworzyć taką podstawę do bilansu i do rozliczenia tej władzy w końcu z tego, co robi, a wiemy, że robi nie najlepiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Leszek Jarzewski. Proszę tutaj i później Krzysztof Bobiński.
Leszek Jarzewski, magazyn Liberté. Tak właściwie mam wrażenie, że my w Polsce mamy taką tendencję, żeby trochę pouczać i tak klepać po ramieniu naszych ukraińskich sąsiadów. Ja zwłaszcza, mnie to raziło zwłaszcza w czasie pomarańczowej rewolucji, kiedy rzucaliśmy taką kliszę naszą, mając bardzo dużo dobrych intencji, taką romantyczną na to, co się działo na Ukrainie. I cieszę się, że zaczynamy od tego odchodzić pod presją wydarzeń. Parę takich tylko punktów, których niestety nie ma co rozwinąć. To znaczy wydaje się, że jedną rzecz, którą właśnie chcąc uniknąć tego poklepywania, wydaje mi się, że to raczej nie tyle z naszych sukcesów, co z naszej porażki mogą się Ukraińcy nauczyć, mianowicie języka tego modernizacji. To znaczy w Polsce te siły, które rządziły Polską na początku i ją modernizowały, nie potrafiły wyrobić takiego języka, którym łączono by polskość z tą modernizacją. To było takie oderwane w pewnym sensie i dla wielu ludzi w Polsce to wydaje się, że to było niejako narzucone z Zachodu. Wydaje mi się, że byłoby wielkim sukcesem tych sił, które tutaj Państwo reprezentują, tak myślę, tego sposobu myślenia, byłoby to, żeby wyrobić taki ukraiński język, to znaczy, żeby ci ludzie czuli, że to jest jakby dla Ukrainy, bo ja zauważyłem na Ukrainie taką tendencję do mówienia, że my jesteśmy między Wschodem i Zachodem, jesteśmy wielkim państwem, silnym państwem i budowania takiej dumy, że nie robimy tego, bo nam każe Europa, czy USA, czy Polska, tylko robimy to dlatego, że to wzmacnia nas. Pytanie, czy mit pomarańczowej rewolucji nie został zawłaszczony przez pewien obóz polityczny. Pytanie, w jak dużym stopniu to jest wydarzenie, które poruszyło cały społeczeństwo ukraińskie, na ile to zostało wykorzystane w walce politycznej. Mam wrażenie, że my w Polsce też długo liczyliśmy, niech ci pomarańczowi przestaną się kłócić. To było tak, jak oczekiwano od niektórych, że PO i PiS przestaną się kłócić w Polsce. To jest pewien proces, który wydawało się jakby nie do przeskoczenia i to chyba było naiwne wierzyć, że to będzie jakaś zgoda narodowa. I tak naprawdę właściwie ostatni punkt. To znaczy mam wrażenie, że jeśli chodzi o Janukowycza, to dużo osób w Polsce, ale za granicą na Zachodzie widziałem takie tendencje, bardzo chybano Tymoszenko, a Janukowycz był, tak porównując, uważany za takiego polskiego Kwaśniewskiego. No to chyba wydaje się, że jednak to było trochę na wyrost i nawet jeśli i rządy postkomunistów w Polsce i Janukowycza na Ukrainie są takim rzuceniem wstecznego biegu, to jednak Polska ten wsteczny bieg rzucała z trochę innego punktu niż rzuca go Ukraina. Więc to może być takie zagrożenie i właściwie wniosek taki. Znaczy ja bym nie liczył, podtrzymywałbym na miejscu tych, którzy są za westernizacją Ukrainy, modernizacją te więzi, na ile się da z Zachodem. Pytanie, jak młode pokolenie się zachowa. Liczę, że z czasem, że tak powiem, te siły zaczną zwyciężać. I raczej nie tyle liczyć na sukcesy, co minimalizować straty.
Dziękuję bardzo. Ja sprowokowany przez pana profesora Beksiaka chciałem się zapytać, czy musicie nam panowie powiedzieć coś więcej o tej restauracji. Co właściwie Janukowicz chce zrestaurować, bo na pewno nie sowietyzm, bo sowietyzmu już nie ma. To jest kolejny panel, tak?
Mikołaj Rabciuk zwraca mi słusznie uwagę, że to jest trzeci panel, że to jest esencja w gruncie rzeczy. Będziemy mówili o tym, co w istocie Janukowicz oznacza, więc będziemy mówić.
To moja wina, ja trochę wkroczyłem.
Ale to myślę, że powinniśmy to rozdzielić po to po prostu, żeby bardziej skoncentrować się na tych problemach.
Dobrze, to ja poczekam.
Jan Piekły, dyrektor Fundacji Pauci. Ja jestem pod wrażeniem pewnego sformułowania, które padło z ust profesora Harania, mianowicie, że pomarańczowa rewolucja była niedokończoną rewolucją, unfinished revolution. A ja pamiętam, że tak samo określali Rumunii swoją rewolucję. Niedokończona rewolucja. Ale mimo tej niedokończonej rewolucji Rumunia jest w Unii Europejskiej i jest w NATO. Więc chciałbym, żeby pan profesor Harań był łaskaw może rozwinąć szerzej tą myśl, bo to jest bardzo interesująca i oryginalna myśl. I następna sprawa. Ja muszę powiedzieć, że się zgadzam jednak właściwie w 100% z Mikołą Rabciukiem, jak chodzi o restaurację. Musimy pamiętać, że Kuczma prowadził politykę tak zwaną wielowektorową, czy dwuwektorową. Wschód-Zachód. To Kuczma wysłał wojska do Iraku. To jest niewyobrażalne, żeby podobny ruch mógł wykonać prezydent Janukowicz. To nie jest polityka wielowektorowa, dwuwektorowa, tylko to jest zdecydowanie polityka jednowektorowa w kierunku wschodu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jarosław Myjak, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja dotknę w swoich pytaniach trzech zagadnień. Zagadnienie pierwsze jest to, poruszając się w metaforyce postkolonialnej, chciałem porównać sytuację Polski i Ukrainy. Wszak to Algieria mogła wyemancypować się od mocarstwa kolonialnego wtedy, kiedy w Paryżu było na to przyzwolenie. Sytuacja Polski była jednak zupełnie inna 20 lat temu, ponieważ mocarstwo kolonialne dało i uznało, dało to przyzwolenie i uznało, że Polska może istnieć jako byt samodzielny. Ja nie mam do końca pewności, chciałbym zapytać panów intuicji, czy mocarstwo kolonialne dało przyzwolenie in the long run, żeby Ukraina była in the long run wolnym państwem. Był szalenie symptomatyczny program w anglojęzycznej telewizji Russia Today w ubiegłą niedzielę, 8 dni temu, kiedy pokazywano weteranów wojny ojczyźnianej w Kijowie, kontrastując ich z tak zwanymi nacjonalistami ukraińskimi. I w zasadzie teza tego programu była taka, że żądania niezależności są całkowicie nieuprawnione, ponieważ one burzą porządek społeczny. Tak głęboko postawiona teza nakazuje zastanowienie się. Drugie moje pytanie jest do pana Mirosława Czecha. Dlaczego my mówimy aksjomatycznie o potrzebie budowy państwa narodowego? Czy tu znowu być może przenosimy pewne kalki istniejących państw narodowych w Europie i może powinniśmy zadać sobie pytanie, czy można zbudować inne państwa? I trzecia wreszcie refleksja natury finansowej. Proszę Państwa, rzeczywiście zwycięstwo Janukowicza koincyduje z najgorszym finansowo momentem dla Unii Europejskiej i upadek finansowy Grecji i konieczność wysupłania kolejnych pożyczek dla w perspektywie Hiszpanii, w perspektywie Portugalii jest znacznie bardziej bolesna niż pieniądze wyasygnowane przez kanclerza Kohla na ogrody, kwitnące ogrody na wschodzie. Tutaj mamy tą paradoksalną sytuację, że gdyby spojrzeć na Ukrainę pod kątem osis i vesis, to ci vesis, aczkolwiek europejscy, nie mają tych pieniędzy, co mają osis. To jest ta różnica. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Dariusz Kałan, Studium Europy Wschodniej. Chciałbym dopytać o jedną kwestię, która się tutaj pojawiła w pana, właściwie w wypowiedziach wszystkich panów, to znaczy o kwestię nowej rewolucji. Czy po pierwsze dzisiaj istnieje rzeczywiście baza społeczna, czy zapotrzebowanie na takich wielkich ideologicznych liderów się nie skończyło, czy nie zostało ono skompromitowane przez ostatnie 5 lat, to po pierwsze, czy te tęsknoty, o których tutaj panowie mówiliście, nie są tęsknotami tylko i wyłącznie elit, a tak zwane społeczeństwo oczekuje po tym burzliwym pięcioleciu małej stabilizacji. No i po drugie, jeśli miałoby dojść do takiej nowej ewolucji, no to no kto będzie Dantonem, kto będzie Robespierrem, prawda? Czyli kto będzie stał na czele takiej rewolucji. Dziękuję bardzo.
Mikrofon.
Jerzy Nowak, był ambasador przy NATO. Ja mam właściwie bardzo takie krótkie pytanie. Czy procesy demograficzne na Ukrainie wyrażają się również w podziałach politycznych. To znaczy, chodzi mi o to, czy młoda generacja, czy młodzież jest czynnikiem opowiadającym się za modernizacją, za bliższymi związkami z obszarem euroatlantyckim, czy też tu nie ma wyraźnego podziału. A drugie pytanie, wydaje mi się, to pan osądzi może, zwracam się do pana Aleksandra Smolara, czy to na teraz, bo tu zabrzmiała nuta u pana Olekseja Harania, że nie damy rady bez zewnętrznego wsparcia. No to by trzeba było wyjaśnić troszeczkę więcej, bo jeżeli chodzi o przemiany, nie damy rady, póki nie będzie zewnętrznego wsparcia. Nie wiem, czy to jest temat na teraz, czy to na później.
Tak, dobrze. Radzisława Gortat. Chciałbym, kontynuując ten wątek poruszony przez pana Rybczuka, spojrzeć na tę tezę o ukraińskiej restauracji przez pryzmat tego, co się stało w Kyrgyzstanie, przez jego drugą rewolucję i ten paradoksalny efekt, kiedy wydaje się, że to pod płaszczykiem Rosji pewne nowe siły próbują wprowadzić demokratyzację, której nie udało się wprowadzić za dwóch poprzednich prezydentów. Problem jest znacznie bardziej skomplikowany, ale może jednak warto popatrzeć na to także z punktu widzenia i wyzwania przed którymi stoi Rosja w płaszczyźnie modernizacji, że one zwrotnie mogą się przekładać na Ukrainę, tak jak się w szczególny sposób przełożyły na Kirgistan. Dziękuję.
Marcin Święcicki. Proszę Państwa, mnie troszeczkę zabrakło tutaj takiego nurtu ekonomicznego w tym wszystkim. Mianowicie jak porównamy to, co się stało w Polsce po rewolucji Solidarności, to po prostu Polska miała trochę więcej szczęścia, bo był ten wielki mandat Solidarności i on został wykorzystany do radykalnych reform i ekonomicznych, i reform decentralizacji kraju, ale przecież to nie były reformy, których masy się domagały, które one rozumiały, które one chciały. Po prostu mieliśmy więcej szczęścia do tego, że tacy przywódcy znaleźli się akurat wtedy na górze i ten mandat wykorzystali. Na Ukrainie mandat pomarańczowej rewolucji nie miał takiego szczęścia. Przywódcy okazali się, że oni w te reformy ekonomiczne nie weszli głęboko. Właściwie niewiele zrobiono stosunkowo. Trochę zrobiono. Nie można mówić, że nic, bo jednak wejście do Światowej Organizacji Handlu, no pewne jakieś inne reformy, ale jednak zdecydowanie za mało. I teraz cała ta restauracja, no jednak jest w dużym stopniu uzależniona od czynników ekonomicznych. To nie jest tak, że oni nie czują, Ukraińcy, swojej odrębności, że oni powracają do jakiegoś imperium i tak dalej. Ja uważam, że te nurty są marginalne, one są jakby dominujące. Jednak bardzo silnie na to, co nazywa się tutaj jakąś restauracją, oddziałuje ten czynnik ekonomiczny, poczucie tej zależności, konieczności dogadania się i właśnie szukania jakiegoś wyjścia dla spraw ekonomicznych w tym całym zbliżeniu do Rosji do i pewnego rodzaju, powiedziałbym, takim czy innym porozumieniu. Natomiast jeśli się utrzyma to, co rewolucja ta pomarańczowa wniosła, jeżeli się utrzyma się otwartość społeczeństwa, procesy demokratyczne, wolność mediów, co nie jest takie na 100% pewne, w jakim stopniu to nie będzie jakoś tam trochę popsute, to jeszcze nie wiemy do końca. Mamy nadzieję, że się to wszystko utrzyma, że tak będzie. To wtedy ja sądzę, że ta sytuacja ekonomiczna jednak wymusi w końcu jakieś reformy, że jakieś będzie większe szczęście, że w końcu trafią się liderzy, którzy przy jakimś takim czy innym narastającym niezadowoleniu z powodu nierozwiązania problemów ekonomicznych znajdą się na górze, bo już te takie próby są. To jest Hipko, które coś próbuje zrobić, to jest Akimowa, którzy są w obecnej ekipie. Czy im się uda, to jest duży, bardzo znak zapytania przy tych obecnych sile, prawda, i konserwatyzmie pozostałej części ekipy nowej. I ja sądzę, że pewnie się tych Hipko w jakimś momencie wycofa i nie da rady z jakimiś tam próbami, ale za następnym jakimś podejściem przypuszczam, że to się może udać, że taka szansa istnieje. Natomiast te sprawy i historyczne, i jakieś inne, moim przekonaniem jednak odgrywają tutaj mniejszą rolę. Dziękuję.
Dobry dzień, Igor Lubaszenko, Fundacja Pausi.
коротке питання до шановних панелістів. Досить багато казали про, особливо Микола Рябчук казав про таку небезпеку певних соціальних вибухів, можливо, навіть не в Україні, так, може, не вибухів, але хочу запитати вас, чи ви бачите, всіх панелістів, чи ви бачите якусь ідею, не знаю, проєкт, який міг би українську націю в даних політичних умовах, які зараз існують, об'єднати? Просто досить, тобто, якщо подивимось на останні роки, то такі ідеї, як європейська інтеграція, здається, не надто не стала таким мотором, об'єднуючим націю. Так? Так само повернення, скажімо, до Росії знову ж таки не буде таким мотором. А чи не обов'язково, можливо, економічний проєкт, а якийсь соціальний проєкт? Як ви дивитесь на цю проблему? Дякую.
Dzień dobry, Zbigniew Krużyński, MSZ. Chciałbym nawiązać do wątku dyskusji mówiącego jakby o przyczynach porażki rewolucji pomarańczowej oraz perspektyw w tym aspekcie, że chyba rzeczywiście zasadniczą przyczyną porażki była jakby no brak sukcesów ekonomicznych po rewolucji oraz no brak rządów prawa. To chyba jest to, co rzeczywiście wynika jakby z kontaktów przedstawicielami ukraińskimi. Natomiast co do perspektyw, oczywiście bardzo dużo będzie zależało od tego, jak naprawdę otwarte jest społeczeństwo ukraińskie, a więc na ile potrafi zaakceptować to, co władza będzie proponowała jako rozwiązanie wyjścia z sytuacji. I w tym kontekście chciałbym się spytać o jakby o uzasadnienie tej optymistycznej opinii, że społeczeństwo ukraińskie jest otwarte. Jakie są kanały tej otwartości na świat, na również wartości Zachodu, czy to są media przede wszystkim, czy też mobilność tego społeczeństwa, czy jest taka, czy rzeczywiście ten optymizm jest uzasadniony co do tej otwartości społeczeństwa ukraińskiego po tych 20 latach już przemian. Moich doświadczeń z kontaktów z przedstawicielami władz ukraińskich w ostatnich latach raczej wynikało, że przeważają eurosceptyczni przedstawiciele w tych władzach. Również często młodzi przedstawiciele władz ukraińskich. W tym sensie chciałbym usłyszeć opinię ekspertów. Dziękuję.
Rafał Korzeniewski, Klub Integracji Europejskiej. Pytanie, które tutaj nie padło. Ja się nie dziwię, że przynależność Ukrainy do NATO nie była wśród Ukraińców bardzo popularna. Dla nas ona była ważna, bo dla nas to była gwarancja, że jeżeli by się, nie daj Boże, zatrzasnęła jakaś nowa żelazna kurtyna, to my się znajdziemy po tej lepszej stronie tej kurtyny. Natomiast dla Ukrainy była to propozycja zostania państwem frontowym. Natomiast dla mnie bardziej interesująca jest kwestia przynależności do Unii Europejskiej. Ja wiem, że to są perspektywy, i wtedy też były dosyć odległe, ale na ile nadzieja przynależności Unii, przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej była ważna dla obozu pomarańczowych, na ile on tą nadzieję wykorzystywał, na ile ta nadzieja jest, może być pewnym, czy jest, czy może być, a może nie była, spadkiem pomarańczowej ewolucji, bo był to właśnie ten moment, kiedy Ukraina na moment znalazła się w Europie poprzez zainteresowanie, jakie pomarańczowa ewolucja wzbudziła. To jest dla mnie ważne pytanie, dlatego że w przeciwieństwie do przynależności do NATO to jest pewien słodki cukierek. To daje coś także tym bardzo zwykłym ludziom, możliwość podróżowania, tą pomoc Unii Europejskiej. To wszystko są bardzo kuszące perspektywy, choćby były bardzo, bardzo odległe. To, co się teraz dzieje na Ukrainie, no to mogło tak nie być rozpatrywane w momencie samych wyborów. O tym tutaj była mowa, że to nie było traktowane w stronę Europy, przeciwko Europie. Teraz to coraz bardziej w ten sposób wygląda, że to jest droga od Europy zdecydowanie. To jest pytanie o to, na ile to odegrało rolę. Ta szansa przynależności do Europy, Unii Europejskiej.
Ja myślę, że to będzie głównie tematem następnej sesji, dlatego że tu jest ważne pytanie, na ile była w ogóle ta szansa i co Europa uczyniła. To jest pytanie, które jest pierwotne, bo to też od tego też zależało trochę stosunek elit ukraińskich.
Marek Figura, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ja mam takie krótkie pytanie. Na ile model środkowoeuropejski jest efektywny? Na ile on pomaga Ukrainie budować swoją państwowość? A na ile jednak jest tutaj jakby przeciwskuteczny, bo no wiemy chociażby z tej książki, o której była wspomniana, że Ukraina to nie Rosja, ale wydaje się także, że Ukraina to także nie jest Polska. Więc jak panowie byście, zwłaszcza ci, którzy mówiliście o tym modelu środkowoeuropejskim, na to spojrzeli? Na ile on pomaga, a na ile przeszkadza w budowie nowoczesnej państwowości ukraińskiej?
Tylko parę słów. Ja taki dotknę tematu, który był tutaj skrzętnie omijany, a mi się wydaje, że on jest ważny. To znaczy był Holodomor, czyli problem wielkiego głodu poruszany. I to jest bardzo interesujące. To znaczy, jak było to wykorzystywane przez Juszczenkę i jak głęboko to rzeczywiście weszło do świadomości jako czynnik integrujący. To jest o tyle bardziej interesujące, że to jest paradoksalne. To znaczy, że w jakimś sensie ten mit jest silniejszy tam, gdzie tego Holodomoru nie było, czyli na zachodniej Ukrainie, prawda? Czyli którą ominęło, prawda? Więc na ile to jest czynnik integrujący? Natomiast teraz druga sprawa to jest sprawa Bandery. To było pominięte. Moim zdaniem on jest bardzo interesujący, dlatego że trzeba trochę odmitologizować to. To znaczy, że to jest historia Bandery, jest historią również dramatycznej historii krajów, tak podobnie zresztą jak i w krajach bałtyckich, gdzie często wybór proniemiecki w czasie wojny był wyborem patriotycznym i nie musiał oznaczać ani totalitaryzmu, ani totalitarnych, ani to rasistowskich tendencji, tylko to mógł być wynik realizmu politycznego w sytuacji tragicznej. Czyli innymi słowy, chciałbym wiedzieć, jaka jest wasza opinia. Po pierwsze merytorycznie, to znaczy na czym można budować tożsamość narodową? Na samej ekonomii nie można. Nawet polskie wydarzenia obecne, można powiedzieć, ta tragedia wypadku pokazuje, że mamy znów zderzenie, że tak powiem, mitu ciepłej wody w kranie i mitu sztandaru. I widać, że samą ciepłą wodą się tutaj nie załatwi problemów polskich, prawda? Czyli innymi słowy pojawia się problem tożsamości. I podobnie jest problem Ukrainie, samym problemem reform gospodarczych, tego się nie załatwi, chociaż oczywiście to jest istotne, pokazuje to nawet przykład kraju, który był w awangardzie w naszym regionie, to znaczy Węgry. Jak tam są w tej chwili regresywne tendencje jako wynik załamania gospodarczego, prawda, stosunek do Unii, stosunek do demokracji. Innymi słowy, duża część z tego, i tutaj Marcin Święcicki ma rację, bierze się z nieskuteczności gospodarczej tych regresywnych tendencji. Ale to nie jest jedyny, jest problem też integracji. I tutaj wrócę do problemu Bandery. To znaczy, co możecie zrobić swoją historią wtedy, kiedy ona rzeczywiście jest tak dramatyczna, kiedy ten Bandera był równocześnie odpowiednikiem, nie będę wymieniał polskich nazwisk, bo to wywoła skandal, ale był ukraińskim nacjonalistą, patriotą, który walczył o niepodległość Ukrainy, a równocześnie sprzymierzał się z siłami, które zostały przez historię potępione. Innymi słowy, to jest dramatyczny problem. I faktem w Gazecie Wyborczej był bardzo dobry artykuł, autora którego nie znam, który pokazywał, że tutaj polscy parlamentarzyści, którzy w Unii Europejskiej zgłosili wniosek potępienia, prawda, Ukrainy, wniosku Juszczenka w sprawie Bandery i znaleźli się tutaj razem z Putinem, to jest pewnego typu pytanie, ale spróbujcie odpowiedzieć przed publicznością. Nie wiem, jakie są wasze odpowiedzi, czy one są jednakowe. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza przed obcą publicznością, ale przyjmijcie założenie dobrej woli i spróbujcie odpowiedzieć, co zrobić z Banderą, na przykład, jako pewna metafora, symbol. Proszę.
Jest tutaj bardzo wiele kwestii wartych poruszenia, ale niestety w paru zdaniach tego nie można zrobić. Ja chciałbym do jednej sprawy wrócić. Związku pewnego wzoru, który łączy procesy w Polsce i na Ukrainie. Polska oczywiście nie jest Ukrainą i odwrotnie, natomiast to, co się dzieje na Ukrainie, w znacznej mierze odbywa się według wzoru polskiego, a nie według wzoru rosyjskiego. Są oczywiście różnice wynikające przede wszystkim z tego, że na Ukrainie wszystko to przybiera kształt o wiele bardziej dramatyczny, to wahadło się może dalej wysuwa, ale myślę, że zasadnicza różnica bierze się z czegoś innego. Wydarzenia polskie, zmiany polskie po roku 89 były poprzedzone przez mniej więcej 15-letni okres przygotowawczy. Natomiast takiego okresu, jaki my mieliśmy od połowy lat 70., Ukraina tak długiego nie miała, był on bardzo krótki, tak prawdę mówiąc zaczął się dopiero po Czarnobylu. I to też powoduje, że ten wzorzec polski w warunkach ukraińskich jest bardzo przesunięty w czasie. Jeżeli odrzucimy takie spojrzenie przez pryzmat opcji partyjnych, opcji partii, które działały w jakimś momencie historycznym, to musimy chyba przyrównać pomarańczową rewolucję do zwycięstwa Gomułki, do zwycięstwa, przepraszam, Wałęsy w 90 roku. U nas ten skok nastąpił bardzo szybko, po czym to, co zostało tutaj w jakiejś mierze przecież trafnie nazwane restauracją, nastąpiło w Polsce w latach 93-95. Ja nie chcę się wdawać w jakieś dalsze wywody, ale porównując te procesy przesunięte w czasie, wnioski oczywiście są tutaj bardzo liczne i bogate, ale na jeden chciałem zwrócić uwagę. U nas następuje pewien okres, podwójnie następuje pewien okres restauracji. On jest przerwany, znaczy najpierw w połowie lat 90., później na początku lat 2000. On jest przerwany przez bardzo w sumie ostre rodzenie się dwóch opcji w siłach posolidarnościowych. U nas to powtórzenie tej fazy spowodowane zostało prawdopodobnie tym, że w znacznej mierze, że restauracja była łagodna. Jeśli na Ukrainie, a wiele na to wskazuje, to nie jest przesądzone, ale wiele na to wskazuje. Jeśli na Ukrainie restauracja nie będzie taka łagodna jak w Polsce, to prawdopodobnie ten w sumie nieuchronny proces załamania się restauracji i rozpłynięcia się, rozproszenia się sił restauracyjnych nastąpi szybciej niż u nas. Dziękuję.
Państwo, oddamy teraz głos naszym gościom, ale w kolejności odwrotnej, czyli od Mikołaja Rabciuka. Od Mikołaja Rabciuka zaczniemy. I skończymy na Mirku Czeku.
Trudno to wszystko uchwycić, ale spróbuję, co potrafię, co zdążę. Otóż tutaj powstała kwestia Kuczmy jako, o Kuczmie jako, nie, jako też człowieku ideologicznym i właśnie przywołano było właśnie jako przykład jego pewne takie, no, sentymenty ukrainofilskie, powiedziałbym, tak? Słynna książka Ukraina to nie Rosja, której on oczywiście nie pisał, ale w każdym razie podpisywał. Oczywiście, ja rozumiem, o co chodzi. Oczywiście, że Kuczma, kiedy ja mówiłem, że Kuczma był pragmatykiem, to znaczy, że był pragmatykiem takiego rodzaju oportunistycznego. Znaczy, on oczywiście, on sobie dobrze zdał sprawę, że państwo to ja. I dlatego właśnie bronił interesy państwa. On był państwowiec w pewnym sensie, bo to były jego interesy. On miał tą świadomość. I co właśnie w obecnej sytuacji mnie martwi, że Janukowicz nie ma tej świadomości. Dla niego on jakby zgadza się na rolę takiej marionetki po prostu rosyjskiej. Jakby. To znaczy nie ma tego interesu państwowego. Znaczy nie ma tego poczucia, że państwo to ja. Państwo to jest dla niego jakby coś, Rosja obroni, w razie czego to jednak jest ta trzecia siła, która przyjdzie. O to właśnie chodzi. Kuczma oczywiście, on rozbudowywał państwo ukraińskie, nie był nacjonalistą, był właśnie taki oportunista, który bardzo, bardzo dobrze kalkulował, jak daleko można iść w tej rozbudowie, w tym budowaniu państwa, bez zagrożenia dla swoich interesów. Dalej, tutaj było bardzo słuszna była uwaga o tym mandacie, który otrzymała Solidarność po wygranie, po zwycięstwie w roku 89, kiedy można było naprawdę dokonywać jakiekolwiek reformy, nawet bardzo boleśne. Oczywiście władza ukraińska takiego mandatu w roku 2004 nie otrzymała. Ta przewaga Juszczenki była bardzo słaba i co więcej nie było wyborów parlamentarnych. Wybory parlamentarne miały odbyć się za rok, o czym właśnie profesor Harań tutaj mówiłem. Oczywiście możemy dzisiaj spekulować na ten temat, że jednak prawdopodobnie trzeba było jednak wymusić parlament do rozwiązania i do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. To byłoby bardzo słuszne rozwiązanie w tej sytuacji i parlament prawdopodobnie zgodził się by na to, bo właśnie w tej sytuacji dominacja była bardzo potężna tych sił pomarańczowych, psychologiczna. To nie było zrobione, natomiast przewaga ilościowa była bardzo słaba, bo z jednej strony Juszczenko miał przewagę tam 6% nad Janukowiczem, w parlamencie w ogóle nie miał żadnej przewagi, 8% przewaga, a w parlamencie nie miał żadnej przewagi w ogóle, bo większość była jeszcze taka kuczmowska i dlatego trudno było dokonywać reformy radykalne jakiekolwiek. Także w tej sytuacji prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby albo prawdopodobnie amnestia miałaby być dokonana, bo jeżeli władza nie jest tak potężna, by wrzucić tych wszystkich bandytów do więzienia, jak to było obiecywane, tak? Bo to był jeden ze sloganów pomarańczowych był dla bandytów więzienia bandytom. Oczywiście to było nierealnie, niemożliwe to było zrealizować bez poważnej przewagi. Dlatego trzeba było wygrywać wybory przynajmniej z 60-70% versus 30%. Wtedy można było realizować właśnie jakieś radykalne takie rzeczy. To takie możliwości nie było, to znaczy drugie rozwiązanie, optymalne drugie rozwiązanie, the second best option, to było właśnie, była amnestia i tworzenie jakiejś mniej więcej szerokiej koalicji wspierającej reformy, zmiany i tak dalej. To też nie było zrealizowane, także właśnie władza pomarańczowa poszła najgorszą drogą, bo właśnie nie zrobiła ani jednego, ani drugiego, ani nie stosowała represji i prześladowań sądowych wobec tych ludzi, którzy fałszowali wybory. Co byłoby logicznie zrobić, tak? Ani nie wprowadziła, nie zadeklarowała amnestii i jakby przebaczenia. Także sprawa została jakby nierozwiązana w żaden sposób, ani w drugi. I to jakby mamy teraz skutki tego wszystkiego w pewnym stopniu. I jeszcze jedna kwestia, moim zdaniem bardzo ważna. Tutaj dyskutowano o niedokończonej rewolucji. Właśnie o tym mówiono było jeszcze w roku 92. Pamiętam od razu po uniezależnieniu Ukrainy pojawiła się książka Tarasa Kuzia, która tak właśnie nazywała, pod takim tytułem Unfinished Revolution. Bardzo, bardzo słuszna uwaga o tym, że to jest bardzo typowe dla tych wszystkich krajów postkomunistycznych spoza okresu Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie naprawdę było bardzo silne społeczeństwo obywatelskie, które potrafiło kompletnie przekształcić instytucje w tych swoich państwach. W Polsce, w Czechosłowacji to się dało zrobić. Natomiast na Balkanach sytuacja była podobna. Na Węgrach, w Rumunii, w Bułgarii, już nie mówiąc tutaj o Jugosławii czy Albanii, gdzie w ogóle prawie doszło do wojny domowej, tak? Sytuacja była bardzo podobna i Ukraina w pewnym stopniu należy do tego obszaru. Także tylko może na Zachodzie dałoby się restaurować ten kapitalizm, jak tutaj Pan mówił, wreszcie Ukrainy nie. Także sytuacja jest bardzo podobna do balkańskiej, tylko że cała różnica polega na tym, że na Balkanach jeden kiepski polityk walczy z drugim kiepskim politykiem i to jest normalnie. W Ukrainie kiepski Juszczenko walczy z kiepską Tymoszenko, ale jest jeszcze trzecia siła, która wkracza i która kompletnie komplikuje całą tą sytuację. I przez tą trzecią siłą wkracza też Rosja. Rosja nie ma takich możliwości ani w Bułgarii, ani w Albanii, ani gdziekolwiek. Także ta na Balkanach walka tych kiepskich polityków wcześniej lub później owocuje w jakieś rozwiązanie, jakieś kompromisy, jakieś posunięcie naprzód. Na Ukrainie to kończy się właśnie wkraczaniem tej trzeciej siły, która rujnuje to wszystko właśnie. To mniej więcej tak by, proszę Państwa, jakby Polska miała jeszcze jedną taką polską, ale z ludnością kompletnie rosyjskojęzyczną, sowiecką i tak dalej. I jakby tutaj ta wojna na górze po upadku Solidarności, jakby ta wojna wyglądała tutaj, gdyby ta Polska była dwukrotnie większa i ta druga część była zupełnie inna. No i chyba jeszcze jedno pytanie. Właśnie tutaj było pytanie o nawiązanie do Kyrgyzstanu i do tej rosyjskiej modeli modernizacji. Nie za dużo wiem o Kyrgyzstanie, ale ta informacja, którą dysponuję, jakby przekonuje mnie jednak, że to była kolejna taka operacja rosyjska w tym terenie. Prawdopodobnie zresztą jak i w Ukrainie też w pewnym stopniu, jeżeli chodzi o Janukowycze i całe te przemiany takie bardzo szybkie, taki ten coup d'état, o którym mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o rosyjską wersję modernizacji, no nie działa na razie ta i nie trzeba siebie ludzić, nie ma tam żadnej modernizacji i właśnie o tym mówię nawet otwarcie. Prezydent rosyjski obecny, Medwiediew, powiedział, że no nie działa, coś musimy coś zrobić. Ja nie wiem, co oni zrobią, ale w każdym razie, jeżeli oni nie potrafią nawet z tymi zasobami, które mają cokolwiek zrobić, no to tym bardziej nie potrafi Janukowicz. Janukowicz, proszę Państwa, jednak to nie jest żadny Kwaśniewski, to jest raczej Jaruzelski. Dziękuję.
Jarosław Chrycak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Może zacznę z tego, że te wszystkie reakcje na te pytania, że z takiego zdania, które nie chciałem wypowiedzieć w trzeciej części swojego wystąpienia, że tak naprawdę rewolucja pomarańczowa zawiodła z tej przyczyny, że nie rozwiązała podstawowego pytania ukraińskiego, a to jest pytanie o tożsamości ukraińskiej. Bo jest coś w rodzaju takiego prawidła, który się sprawdzi przez ostatnie paruset lat, że tylko te rewolucje są zwycięskie, które korzystują się z tych możliwości narodowego pytania. No to mówi się to bardzo szeroko. Proszę porównać rewolucję 68 roku i 89 roku. Dlatego Państwo zrozumie, o czym mówi. Właśnie była taka możliwość w rewolucji pomarańczowej, że nas z tego się skorzysta, ale to nie udało się. I moim zdaniem, to nawiązując do Państwa pytania, jedna z przyczyn, dlaczego się nie udało to, bo tak naprawdę dla Ukrainy, a szczególnie dla intelektualistów ukraińskich, ale szczególnie tych, którzy siedzą tu za tym stołem, jest taka dominacja tej polskiej modeli. Tego modeli centroeuropejskiej, taka wiara, dobrze, ale trochę naiwna wiara, że ta model może pracować w wypadku ukraińskim i razem z tym przyjmienie tej średnioeuropejskiej czy polskiej wersji narodowościowej, która ma być prowadzona w Ukrainie. O czym mówi? Najpierw, nie bardzo lubię jako historyk, kiedy brzmią takie bardzo ąskie definicje, że Janukowicz to nie jest restauracja czy coś inne, bo to nie jest Kuczma czy ktoś inny. Nie podoba się mi bardzo, bo jest jakieś takie szersze podejście do restauracji. Z restauracji to, co przychodzi po rewolucji. I z tego punktu widzenia dla mnie Janukowicz wygląda bardzo podobnie na Bourbonów, które Państwo zna, które przyszli do władzy, nic nie zapomniając i nic nie nauczywszy. To jest właśnie ten sposób. On nic nowego nie nauczył się, ale nic nie zapomniał. To jest ta klasyczna forma tej kontrrewolucji. I w tym wypadku, mi się zdaje, tak samo trzeba zachować te szersze definicje o państwości, narodowości i tych innych rzeczy. O czym mówi? Jeżeli my porównujemy Polską Ukrainę, to my planujemy częściej tę teraźniejszą Polską i teraźniejszą Ukrainę. I mi się zdaje, że to jest bardzo chybne porównanie. Bo tak naprawdę teraźniejszą Ukrainę trzeba porównać nie z teraźniejszą Polską, a z Polską międzywojenną. Państwo kojarzą, co to jest. To jest wielkim państwem, które jest bardzo nieróżnorodne, które ma zachód i wschód, i które ma wiele problemów regionalnych, narodowych i co głównie jest młodym państwem. To jest bardzo ważne. Jeżeli Państwo porównują te dwa porównania, to zrozumie teraz może więcej problemów, które teraz ma Ukraina. Po 1989 roku ułożyło się jakiś taki wspólny schemat, taka wiara, które mówili, że tak naprawdę, żeby zmodernizować te kraje, trzeba mieć trzy elementy. Pierwszy to jest demokracja, to jest podstawowa, bo bez demokracji nie funkcjonuje rynek, ale oczywiście, że w tej części kraju, w tej części świata, gdzie tradycje narodowego państwa nie są takie silne, że trzeba także mieć narodowe państwo. Otóż trzeba trzy rzeczy. Trzeba mieć demokrację, rynek i narodowe państwo. I tylko w tym wypadku, jeżeli te rzeczy mają się, wtedy westernizacja staje się modernizacją. Naprawdę, to znaczy, że ona przechodzi przez te społeczeństwo, języku tego społeczeństwa. I to jest ta wiara, która panuje w taborze, obozie narodowych demokratów i także szczególnie Juszczenki. To jest idea, że my potrzebujemy rynku i demokracji, ale my potrzebujemy narodowego państwa, i to jest najpierw. Dlatego robimy się, żeby stworzyć tę narodową tożsamość, bardzo silną, na tym modelu, jaki jest teraz Polska, czy Węgrzy, czy Czechy, czy Słowacy, wszyscy praktycznie, którzy są bardzo silnymi etnicznymi narodowymi państwami, które narodowość to praktycznie jest etniczna. 90% są jedyne etniczności, to jest ta schema. I to bardzo dobrze działa, ten przykład, że trzeba zrobić to, co jest w Polsce. Trzeba skonsolidować te nacje, dać nowe symbole, to razem z głodem i z banderą i tym wszystkim innymi. I to jest właśnie zasadnicza pomyłka, bo nie działa. To jest ta wizja Ukrainy, którą my nazywamy Lwowską wizją Ukrainy. Tak była nazywana jeszcze w czasie rewolucji, pierwszej rewolucji przez Hetmana Skoropeckiego, który te ludzie bardzo nie uwielbił, to jest osobą z tak samo rady, co Kuczma i Janukowicz. Вот. I to jest ta wizja Lwowskiej Ukrainy, która jest naprawdę jest bardzo polską wizją Ukrainy. Taką bardzo wizję narodowości, bardzo etnicznej. I uwierzy się, że dopóki nie będziemy, tak Ukrainy nie będzie żadnego sukcesu. Nie będzie demokracji, nie będzie rynku. Problemy Polski, problemy pomarańczowe Ukrainy, że ta wizja Ukrainy tak naprawdę przywiodła do alienacji innych części Ukrainy, które po prostu w tym projekcie nie mogą uczestniczyć. Bo przez definicję nie są członkami tego projektu, nie rozmawiają w języku ukraińskim, nie podzielają tych wszystkich symbolów i nawet użyją niewłaściwej części kraju, bo właściwie to jest na zachodzie, tak? I to jest właśnie, to jest problem, bo zamiast tego, nie przesadzam. Więc tak właśnie to jest, bo Juszczenko przyszedł z obiecanką, że on będzie prezydentem całej Ukrainy, a kończył prezydentem tylko jednej Galicji. Tak, tylko Galicji, nawet centralnej Ukrainy. I to jest właśnie ten problem, bo on proponuje te formuły. Właśnie mi się zdaje, że klęska pomarańczowej rewolucji jest bardzo ważna dla nas, żeby zrozumieć, że ta formuła trzeba je zrewizować. Bo tak naprawdę nie jest do końca wiadomo, czy ta forma będzie pracować i na ile ta forma będzie skuteczna, szczególnie na te okoliczności, które stoją z Ukrainy, bo pan Niechańsko przedstawił, że ta forma byłaby zastosowana, a była zastosowana między wojennej Polsce i do czego to przywiodła ta formuła. To znaczy do wielkiej niestabilności i do jakich innych rzeczy. Czy są jakieś inne rozwiązania? Oczywiście inne rozwiązania alternatywne to Ukraina donbaskiego wyrobnictwa. Jako kontrowersja do Ukrainy Wolewskiego Wornictwa. I tu się teraz też nie zgadzam. Mnie się zdaje, że to jest taka ciekawa wersja tej Ukrainy, która próbuje się narodować tak naprawdę, bo ona łączy pewne narodowe symbole. Oczywiście nie bandera, ale inne symbole. O tym może mówić odrębnie. Ale oczywiście ona od kiedy? W większości tych formuł, ale co jest bardzo ważne, to jest Ukraina bez ideologii. I tu się bardzo nie zgadzam, że to już Janukowicz ma jakąś ideologię. Nie ma żadnej ideologii. Może tak mówię, że nie ma żadnego izmu. Ideologii w definicji izmu. Właśnie jedyna ideologia Janukowicza Donbasu Ukrainy jest władza. No może, nie, możemy nazywać to wszystkimi rzeczami, które się nam podoba, także depilizm, ale to nie jest ideologia, tak naprawdę. To jest chyba rysa natury ludzkiej, tak, wszyscy to rysą mamy, tak. Ale to co znaczy, że tak naprawdę projekt donbaski też nie da się zawłaszczyć na Ukrainie, bo nie da się zrobić z centralną i zachodnią Ukrainą, a szczególnie nie da się zrobić coś z Rosją. I to mi się zdaje największe jest wyzwanie przez Janukowicza, bo żeby zrealizować tę funkcję, tę Donbaską Ukrainę, to trzeba się nabliżyć bardzo blisko do Rosji, ale zostać Ukrainą. I to jest naprawdę jest niemożliwe. Bo główna różnica, i dlaczego zawiodła forma lwowska? Bo to, co mówi historiografia liberalna, na przykład tej formuły lwowskiej, że tak zwana główna różnica między Rosją i Ukrainą nie jest w języku, nie jest w historii, a w różnych tradycjach politycznych. To znaczy, że Polska, Ukraina jest bliżej swoimi tradycjami politycznymi, społecznymi i nawet tą anarchią, którą proponują w naszych obu krajach, а культурово є ближче до Росії. І, власне, вже ми хочемо, робити Україну як панство, віддільне панство, модель народовості політичну, а не етнічну, тому що мусимо зміцнити те народове традиції політичне, які є дуже демократичні. Але то, власне, то, що отжуться Янукович. І так, направду, Янукович в'їде собі дуже вузьку улічку, для якої не знаємо, як він з там вийде. Бо, знаєте, не вірю в те, що його візія є Україна в Росії. То кедиш дуже мило повідали один з них українських аналітиків, перепрошую, що то на виточі в язику російському, то є дуже важне, що Донецьк є за самостоятельність України, кому хочуть паспорт бути. Якщо панство, то є язику так і злодейським. Паспорт бути. То є таке дуже моцне повідзення. То значить, як то притлумачить? Розджером? Так. То є таке байбутнє. То є справа. Так. Для того. І то є дуже важливо. Мені здає, що то, що не доконало ані обус помаранчовий, але ще гульна наша інтелігенція, вона не зрозуміла того формули народової самості, яка є дуже львовська і дуже центральноєвропейська, бо не бачить, що є дуже підставова різниця між Центральною Європою і тою частиною, яка є з України і Східної Європи. Єдна з тих частин телевізії, яка має стати, це, власне, політиці пам'яті народової. Бо так, направду, пам'ять народова в російських дискусіях вийшла на перше місце. Очевидно, випадок Бандери є дуже важливий. І пан питав ще о тій різниці, о тих можливих формулах, які далі то розв'язати. І так, направду, мам тільки дві формули, які не є саме оригінальні, тобто знані. Єдна формула – це іспанська, знана. Це значить пакт амнезії. Щоб на якийсь час заборонити всі дискусії політичні, від політичного миру історії. Через парламент такі не жаль, то як було зроблено в Іспанії, зроблено дуже скутечно, що буде дуже важливо для краю поділених, і для краю, який виходить з такої спущізни, як Україна, з такої тоталітарної України. І то зазірало в випадку іспанським, тільки що Україна, на жаль, те неможливе, бо потребує така формула, що мабуть щось в родзаю арбітра, який паче доконує те, щоб те привідло доконувало ще, то значить, якийсь круль чи хтось інший. В Україні нікого немає. Немає жодної особовості, жодної партії, яка має довіру всіх чи більшості сполеченства. Друга формула є, мені здається, дуже ближче та формула, то є формула англосаксонська. То значить, що мусимо згодити, що будемо мати незручних героїв з обох сторон. То значить, що будуть наші герої, ваші герої і наші спільні герої. То значить, буде Бандера в Львові, Стаханов в Донецьку і Шевченко в Києві. І то є можливо, бо то є англосанська форма, яка працює.
Стаханов нормально.
Стаханов. Може навіть Ленін. І то є дуже важливо. І то ж показує, що неможлива дискусія між українськими інтелектуалістами. Бо навіть тут ми навіть не гудімо ще, так? Бо є, хоча б ми ще дуже критичними. Але мови. Я не знаю, для мене Бандера і Ленін є велика така ружниця, скажімо, в тих традиціях, але мовив, то є просто як приклад. То є другий спосіб. А третій спосіб, то ще навазує те, що мені показує, це є дуже важне випадку тим глоду. То є така б третя формула, бо так, направду, показує, що то той сукцес несподіваний глоду, глодомору, яку геноциду в Україні показує, що їжелі ще зміни акценти в тій історії. Коли ще пшенеш акценту з героїв на офір, то те має дуже об'єднуючий потенціал. Так, так направду, офіару об'єдную, ніж вінці, ніж герої. То це є важливо. Єдночим. Єдночим, так. Об'єднуючись пам'ятам дуже добре здання Януковича, яке він вимовив коли ще в 92-му року, і яке достало підтримка. Спарчі в цілій Україні. Он так і дуже, що він, коли буде президентом, не дає образити. Позволить образити ветерану УПА в Донецьку, а ветерану Червоної армії в Львові. Бо в такому випадку вони сам грає сам офарави. Кончанс. Мені ще здає, що є дуже важна та дискусія польсько-українська. Бо так, напад, мені ще здає, що приклад польський є і зостає дуже важливий для України. Тільки не в тим значенню, яке до тих часів ми приймували, як приклад польського звичайства, яке дуже мене фасцинує, нас всіх, то, що Польська доконала через останні 20 чи 100 лет. Але так, направду, формула його сукцесу на нещастя, на жаль, не може бути аплікована до України. Co mnie się zdaje bardzo ważne, że polska polityczna, ukraińska klasa polityczna, ukraińskie intelekty szczególnie, mają się uczyć raczej nie tak na polskich zwycięstwu, jak na zwyczajniu polskiej porażki, a szczególnie jak, oni z tym, jak Polacy z tym porażkami sobie działają. Oczywiście mam tu, oczywiście rozumiem tę ironię, mam tu na uwadze nie powstanie styczniowe i pracę o podstaw. Tak daleko chyba już nie pójdziemy. Pozytywizmy. Mnie się bardzo, kiedyś, w jakiś czas się bardzo, tak mi sprawiło takie wielkie wrażenie, w książkach znanych chyba Państwu dyskusja między Michnikiem i Tischnerem. Jeżeli Państwu to kojarzy się ta książka. Właśnie, kiedy oni mówiłem mniej więcej taki sam period historii Polski, lat może w środku 70-tych, kiedy było ogólne poczucie porażki z każdej strony. I poczucie porażki było tego, bo okazało się, że każdy ta lager, każdy obóz, który jest za przemianę, jest bardzo zasolowany, a jeszcze nie jest antagonistyczny do jednego drugiego. I wtedy rodziło się ta idea, że ma być dialog między różnymi częściami. Moje rozwiązanie, które propaguję jest bardzo długo, ale jest, niestety jest tam niezbyt wiele tak ludzi, które to podzielają, jest to, że Ukraina potrzebuje dialogu. Ukraińscy intelektualiści potrzebują dialogu, i policja potrzebuje dialogu, ale ideologi, kuda by przyjść przez te podziale zachodno-wschodnie, przez tę formułę lwowską i doniecką, które teraz częściej, coraz częściej w Kijowie czuć tę nową formułę, że my chcemy Ukrainy bez Galicji i Donbasu. To znaczy bez dominacji tych dwóch formuł. A trzecią to Ukrainy. Gdzie jest rezerwa tej trzeciej Ukrainy? To, co mówił pan. Gdzie jest rezerwa tej Ukrainy? Jest trzy chyba rezerwy, moim zdaniem, definicje. Pierwsza to jest biznes i klasa średnia. Bo jest bardzo zagrożona i przez formułę lwowską i prodoniecką, bo to jest niestabilność polityczna. A biznes w takiej sytuacji ciężko nie ma działać. Druga rezerwa wielka to jest populacja większych miast. Jak na zachodzie, szczególnie na wschodzie. Szczególnie w Dniepropetrowsku, to jest bardzo ważne. Gdzie tak naprawdę Donieck nienawidzą. To znaczy, że oni nie lubią Lwów szczególnie, ale nienawidzą bardzo Donieck, bo to jest ta stara rywalizacja. I to pokazuje się takie w badaniach. To właśnie ta część kraju, który Donieck głosował, głosował proti Janukowicza wszystkie te wybory. I właśnie te gibko jest ta formuła. Problem jest ten, że nikt z polityków ukraińskich nie może zawłaszczyć tę trzecią Ukrainę, tę przestrzeństwo, chociaż była sprawa i przez te gibko, i przez Jaceniuka, ale to się nie udało. I trzecia rezerwa chyba jest najważniejsza, jest młodzież. Oczywiście, że pokazuje się, to jest bardzo wielkie rozczarowanie, że w ostatnich wyborach politycznych tak naprawdę większość młodzieży głosowało za Janukowicza, a nie za Tymoszenki, ale tak naprawdę nikt nie sprawdził, ile głosowało przeciw obu. To jest bardzo ważne. I to jest ważne bardzo pytanie. Bo okazuje się, i to jest parę z tych badań, to jest bardzo ważne, że z badań takich porównawczych europejskich cenności, że różnica między wartościami młodych Ukraińców między wiekiem między 18 i 25 lat jest, ona jest bardzo więcej widoczna między nimi a Ukraińcami starszego wieku, mniej więcej mego i po jeszcze 60 lat, jeżeli między ich rówieśnikami w Polsce, w Irlandii czy innych. To znaczy, oni są bardzo otwarte na zmiany. I chyba tych zmian chcą. Jest chyba dwie zasadnicze rzeczy, które Ukraina bardzo potrzebuje w tym wypadku. Pierwsze, żeby ta młoda generacja została w Ukrainie. Żeby nie wyjechała. Bo oczywiście, żeby nie była agentem tych zmian. To jest bardzo trudno, bo nie ma nadziei na to, że w Ukrainie będzie coś się dzieje dobrze. To oczywiście, że będzie taki trend do wyjazdu. A drugie, co bardzo ważne, że nawet kiedy zostaną oni kraju, żeby nie byli skorumpowani przez starą elitę. Żeby prosto oni nie odrażali te stare modele. Dla mnie może kończę to jest bardzo banalna rzecz, że tak naprawdę walka Ukrainy teraz jest walka nowej generacji. Co staje z tymi ludźmi, którzy mają tam 18-25 lat, którzy za 20 lat przez biologię muszą przejść do władzy i wziąć na siebie odpowiedzialność nad całym krajem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oleksij Harań.
Дякую. Отже, я почну з того, що було безпосередньо у мене запитано. Те, що я сказав, те, що сказав пан посол, я говорив про необхідність міжнародної підтримки України, сказав, що ми без цього не вистоїмо. Я мав на увазі насамперед демократію в Україні. Оце я мав на увазі. Розумієте, що тяжко буде зберегти демократичні надбання, да, якщо на Заході весь час будуть казати, ну ура, все нормально, у вас тут нормальний йде процес в Україні. Тобто мені здається, що тут ми... Да, але да, я мав на увазі, що треба робити певний лінкедж, так, тобто, щоб Янукович не отримував схвалення того, що він робить в Україні, да, щоб йому постійно нагадували, що щось, якщо він буде це робити, що щось відбувається не так в Україні. Тепер стосовно реставрації. Значить, я сказав так, я вжив трошки іншу формулу. Я сказав, що у нас є термідор і загроза реставрації. Тобто зараз ми маємо дійсно цей різкий крен, ця загроза є. А чи це відбудеться чи ні, це трохи інше питання. Я зупинюсь на цьому. Якщо порівнювати це з Румунією, чи тут от було згадано, названо, сказано реставрація в Польщі, тобто Квасневський, очевидно, то все-таки, ви розумієте, там прийшли до влади колишні комуністи, але ці комуністи пристали на європейський вибір. І Ілієвський, і Квасневський вивчили англійську мову і блискуче спілкуються на Заході, на відміну від наших лідерів. Тобто все-таки, да, було повернення колишніх комуністів-комсомольців, але у них вже було інше, якби, бачення, куди рухається країна. До речі, от цікава теза, те, що сказали мої колеги, стосовно впливу цього російського компоненту, да, російської меншини чи російськомовної, яка тягне якби Україну на схід, не дає рухатися вперед, а от натомість наші сусіди цього не мали. Я згадую приклад Латвії і Естонії, розумієте, там-то до 40% взагалі росіян, не те, що російськомовне населення. І тим не менше вони справилися. Значить, в чому причина, я думаю? Я думаю, причина в тому, що, власне, єдина була те, що ми кажемо, титульна нація. Так? А це те, чого не мають в Україні, не мають українські еліти. Власне, я думаю, після помаранчевої революції був шанс. І цей шанс був чому? Тому що він був на тих цінностях, які Ющенко здобув перемогу на тих цінностях, які Україну об'єднують. Тобто, абсолютно тут праві колеги. Він здобув не на пропаганді НАТО і не на пропаганді національної версії української історії, чи мови, чи церкви. Він говорив про те, що Україну об'єднувало антикорупційна боротьба за верховенство права, бандити тюрми і так далі, і так далі. Тобто, умовно кажучи, відкинемо бандити тюрми, але я думаю, що якраз на цьому може бути, треба будувати об'єднання і зараз України, під створення умов для розвитку малого середнього бізнесу. Це те, що, очевидно, цікавить всю Україну, щоб було створено нормальний клімат для підприємництва. Значить, Янукович мені нагадує, безумовно, не Квасневського і не Ярузельського, як у Янукович це Кучма 2, але Кучма був обраний на проросійських гаслах і почав оцей от рух поступовий на Захід. Да, якби на цей касетний скандал, ми не знаємо, щоб тоді відбулося. До речі, тоді, коли приймалося рішення про посилку українських військ до направлення українських військ до Іраку, то тоді прем'єр-міністром був Янукович. Да? Він тоді відредагував теж книжку під загальною редакцією Януковича, де було розписано roadmap, як Україна вступає в НАТО, і згідно з цією дорожньою картою Україна мала бути в НАТО коли? В 2008 році. Тобто, але це писав Янукович, коли він був прем'єр-міністром у Кучмі. А зараз Янукович, відмінність в чому? Що зараз Янукович почав з того, чим Кучма закінчував. Тобто він одразу почав із створення цієї авторитарної моделі і цього різкого крену на схід. От в цьому небезпека. Чи будуть тут, чи будуть якісь реформи за Януковича? Ну, я не виключаю, що будуть. Да? Тут було згадано прізвище там Акімової, економіста, Bright Woman, все нормально, пов'язано з угрупованням якраз там Ахметова, яке намагається думати про якісь реформи в Україні. Але що вона там зможе зробити? Оце є велике питання, да? Тому що ці люди поки що вони є в меншості. Як же змінювати це те, що є в Україні? Я не говорив про нову революцію. Так? Я думаю, що зараз є велике розчарування тим, що було. на цьому тлі розчарування партії регіонів вона почуває себе якби зараз в цю хвилину доволі стабільно, а до майбутніх виборів, до місцевих і парламентських рад вони ще й закон про вибори змінять і будуть зовсім добре себе почувати. Але я казав про те, що да, має бути тиск. Я казав про якийсь рух, а не революцію, який, знову ж таки, очолюють, може, в ньому мають бути не тільки партійні, а й позапартійні люди, да, молоде покоління, безумовно. Тут є інша небезпека, розумієте, якщо Януковичу вдасться створити модель оцього керованої, да, демократії, яка цинічно бреше на кожному кроці, а корупція лишається, це молоде покоління, воно буде перемелено цієї влади. Тобто це те, що ми бачимо в Україні. От начебто нові молоді політики, вони потрапляють в цю систему, і вони одразу ламаються. Вони стають старими політиками. В цьому є небезпека. Тому, значить, чекати на те, що от якось там будуть еволюційні ці реформи, цей малий середній бізнес, якось він дасть собі раду. Тут питання. Тобто треба діяти зараз, я думаю. Ну, можна ще сподіватися на справжніх щирих українців, тобто Коломойського, Пінчука, Ахметова, от, які є олігархами і які за логікою, так, вони мають збалансувати цю тенденцію до авторитаризму, так, тому що концентрація влади в руках Януковича потенційно їм невигідна. Так, тобто вони можуть бути цим балансом, але от зараз виникають питання, чи це відбудеться. Тому що зараз схоже так, що вони такі налякані, да? вони дають Януковичу робити те, що за логікою він не мав би робити. Так, на чому будувати національну ідентичність? Звичайно, не тільки на історії, це зрозуміло. Я вже сказав, на чому можна якби це намагатися будувати. Я думаю, все-таки є відчуття, тут правильно казали колеги, навіть там в русифікованого там Донбасу, що це не Росія, так, що це Україна. Але, звичайно, тут політика національної пам'яті має велике значення. Якщо говорити про Бандеру, я спробую висловити своє бачення, можливо, воно є контроверсійне, але для поляків буде, да? Але для України, мені здається, от тут можна якраз запозичити якраз польський досвід. Знаєте, я кожного разу, коли приїжджаю до Польщі, я от вражений, коли йдеш по будинках, да, і бачиш, що всюди символи армії Крайової. Тут було те, тут загинули, тут там... Тобто це вражає. Да? От саме так, в таких символах. І мені здається, що в Україні, знаєте, коли ми починаємо там переводити дискусію на конкретні постаті, там Бандера, Шухевич, там Лебідь, хто несе за що відповідальність? Хто брав, хто підписував ці або інші укази стосовно там тих самих етнічних чисток, Бог його зна. Да? Ці люди, очевидно, були. Да? Були люди, які вбивали і вбивали мирне населення. Але мені здається, що треба переводити якраз акцент не на те, щоб ставити от пам'ятники цим лідерам, в тому числі і Бандері, а на символи руху. Зрештою, це був масовий рух, Українська повстанська армія. І от мені здається, замість того, ну, це моя рекомендація для українців там, замість того, щоб ставити пам'ятники Бандері, треба ставити і відзначати пам'ятні місця руху опору, який був і комуністам, і нацистам також. До речі, на театрі опери і балету в Києві там є такий символ, що тут було вбито одного з лідерів АУН, значить, такий був, німці його вбили. Так? Тобто це треба робити, ставити такі символи, бо тоді воно буде змінюватися, переносити акцент з особистостей, часто контроверсійних, да, на в цілому на масовий рух, який був. Так. Євроскептики. Говорили про євроскептиків? Да, ну я не знаю, можливо, тут у нас Володя Кулик на другій сесії скаже про євроскептиків, у нього є навіть стаття на цю тему. Дуже коротко. Чи означає нинішній проросійський крен Януковича, що це є крах польської політики щодо України? Ви знаєте, я думаю, що ні. Тобто Польща робила те, що може, і я сподіваюся, і буде робити те, що може. Да? Якщо тут відбуваються проблеми...
Теж Наступна сесія.
Я розумію, да. Ну, питання пролунало, я дуже стисло скажу. Да. Тому тут я б сказав, що більше це відповідальність на нас, українцях, те, що відбувається. І вже було згадано канал Russia Today. Чесно кажучи, я вже забув, як саме формулювалося питання, але мені здається, що Russia Today is Russia Today. Да? От, що нам говорити про цей канал, який просто є інструментом оболванювання, але спрямованим на захід, доброю англійською мовою. Тобто все це робиться якби так, як це воно мусить робитися ця лобійська кампанія. Ну, я кілька разів давав, у них є корпунк в Києві, я кілька разів давав їм інтерв'ю англійською мовою, і я намагався так, більш-менш, да, ну, не кричати, що там Путін там не демократ і все таке, але якось так щось так об'єктивно говорити і про те, що відбувається в Україні, набагато збалансованіше, ніж я зараз виступаю, ну, але тим не менше більше не запрошується. Все, на цьому ставлю крапку.
Мірик Чех, прошу вас.
Дякую. Зачну від кwestii szczegółowej, а потім bodaj cztery uwagi, czy trzy uwagi ogólnego charakteru. Pan Myjak zapytał mnie, czy używając pojęcia państwo narodowe nie zawężam modelu państwa, który może być budowany. Ja nie miałem na uwadze państwa etnicznie budowanego na etnii jakiejś jednej i tę kwestię chyba wystarczająco czytelnie i przejrzyście i błyskotliwie wyjaśnił pan profesor Hrycak, więc to jest to rozumienie państwa narodowego jako narodu politycznego, a nie etnicznego, bo to w warunkach ukraińskich byłoby, no, doprowadziło do skutków, które między innymi są efektem. To zresztą jest pytanie, jak już przy tej sprawie jesteśmy, oceny polityki prezydenta Juszczenki historycznej, to trzeba powiedzieć, że to jest rzadki wypadek w dziejach polityki europejskiej, powiedzmy tak, przynajmniej współczesnej, kiedy bohater wielkiego wolnościowego zrywu, skutecznego zresztą i zwycięskiego w dziejach swojego narodu, kończy aktem politycznym odwołania się do polityka całkowicie przegranego i szukając w tym, i on to zresztą stwierdził, moralnego usprawiedliwienia do swojej prezydentury i dla oceny swojej postaci. I to jest niesamowite, dlaczego, a skąd to się wzięło, to można długo na ten temat mówić, natomiast to, że Juszczenko skończył w ten sposób, to pokazuje tylko poziom emocji plus zaplecza politycznego, z którym kończył swoją prezydenturę. Niestety, no, bardzo słabego, można powiedzieć tak. Ale żeby wrzucić kamyczek do ogródka polskiego, to można powiedzieć, że nie bez wpływu Polski tu się odbyło, dlatego że pamiętajmy, prezydentura Juszczenki zaczynała się za prezydenta Kwaśniewskiego, a kończyła za prezydenta Kaczyńskiego. Otóż polityka historyczna prezydenta Juszczenki była pewnym elementem, znaczy pewien typ myślenia o historii własnego narodu był zaczerpnięty z tego, co prezydent Kaczyński robił. To znaczy wbrew opinii w większości łamanie, bo zostanie świadectwo. I w związku z tym mnie się wydaje, że tutaj ten element był obecny przynajmniej w rozumowaniu Juszczenki, bo widzę, że głosy kręcące, ale w rozumowaniu Juszczenki jego zaplecza był obecny, na co mogę przytoczyć egzemplifikację. Dobrze, to jest uwaga szczegółowa, teraz uwagi zasadnicze, znaczy bardziej ogólnego charakteru. Jeśli chodzi o rewolucję pomarańczową, to tego aspektu, którego na dobrą sprawę się nie poruszali nikt z nas, natomiast on jest tak kluczowy, on wyszedł w słowach podsumowania, ale w pytaniach państwa wielu bardzo. To znaczy pomarańczowa rewolucja uruchomiła proces, który był na obszarze postsowieckim unikalny z tych względów, o których staraliśmy się wszyscy mówić, wyliczając te czynniki, a który miał absolutnie niezwykle silne oddziaływanie na metropolię. Ze względu na to, że bliskość kulturowa plus, jeżeli mówi się w Moskwie i w Kijowie tak samo, kurica nie ptica, Polska nie za granicę z czasów sowieckich, no to co powiedzieć o Kijowie, o materii garodów ruskich. Władza na Kremlu po pomarańczowej rewolucji uznała to za bezpośrednie swoje zagrożenie. Kampania nienawiści, którą rozwinięto wobec Ukrainy jako Ukrainy i Ukraińców, z których 1/3 ma związki rodzinne z Rosjanami, obywatelami Federacji Rosyjskiej, 1/3. I doprowadzi tego do sytuacji takiej, że na pierwszym mieście Gruziny, a potem Ukraińcy wśród wrogów. No to trzeba mieć świadomość tego, jaka machina musiała pracować i jakie poczucie zagrożenia było. I stąd dzisiaj, jakie jest pedałowanie zwycięstwa i sukcesu i odczucie, że przy tym procesie ukraińskiej restauracji w jaki sposób, do jakich zmian trzeba doprowadzić, żeby osiągnąć pełne zwycięstwo. Na Kremlu oceniane jako element zwycięstwa i kiedy te czynniki zostaną wypełnione. I w oczywisty sposób pozwolenie na suwerenność, czy też na osobną drogę w Moskwie dla Ukrainy nie było nigdy. To zresztą chyba nie wiem, czy pan profesor Hrycak, czy Mikołaj Rabczuk powiedzieli, że w 90... Nie, to profesor Hrycak, że w 92 roku Cypko też powiedział, że to... Przepraszam, Jelcyn powiedział, że to временно. No i w tej chwili to się wykonuje, powiedzmy tak. Różnica między innymi, dlaczego w tej chwili Janukowycz nie może wykonywać takiego manewru chyba w swoim subiektywnym poczuciu, bo to można było, wtedy inna jest dyskusja, co on może, czego nie może. To trzecia debata, trzeci punkt widzenia to jest taki, że Rosjanie powiedzieli, że on nie może być Kuczmą, że tu przyjedzie, z Putinem się spotka, coś nagada, a potem zrobi po swojemu. Chytry je hachły. No to powiedzieli w Moskwie, nie ma chytrych hachłów. Przepraszam, nikogo nie chcę urazić. Ale w tej chwili powiedzieli, że mają spis przedsiębiorstw, które chcą przejąć, elementów, które chcą doprowadzić do, bo wyciągnęli wnioski z historii. W dwójnasób. Pierwsze, że nie będzie polityki wielowektorowości, bo na to się oni nie chcą zgodzić. Po drugie, że i to starali się, i to jest ta zasadnicza zmiana po pomarańczowej rewolucji. Pomarańczowa rewolucja stworzyła pewien model państwa ukraińskiego, kierunku, który ma się rozwijać to państwo ukraińskie. I rzeczywiście restauracja to jest are bur. Według formuły Bourbonów, to absolutna pełna zgoda z profesorem Hrycakiem, to jest ta formuła Bourbonów w samym istocie. I teraz, i kończąc, moja teza jest następująca. O ile po pomarańczowej rewolucji mogliśmy mieć na wschodzie Europy, to jest pytanie o wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej, stosunki z Rosją, do czynienia z pewną nadzieją, że sukces tego, co można nazwać środkowoeuropejską drogą modernizacji, bez tego elementu narodowego, bo tu pewna byłaby polemika z profesorem Rycakiem, a nie chcę w to wchodzić, ale środkowoeuropejskiej drogi rozwoju będzie skutkował również koniecznością przemian w samej Rosji. Ukraina jest za ciężkim podmiotem na obszarze postsowieckim, żeby nie było to wpływ, nie miało to oddziaływania na Rosję. I Rosjanie to z tego sobie doskonale zdawali sprawę. Ci Markowy, wszyscy, Gleby Pawłowskie, Surkowy i tak dalej, oni sobie doskonale z tego zdawali sprawę. To była pierwsza opasność, którą należało rozbroić, to mówię po raz drugi, więcej nie będę do tego powtarzał. Teraz zmienia się to na inną formułę, którą powiedział ukraiński obecny minister oświaty w 2004 roku. Do Europy dano w mieście z Rosji. Czyli model, jak będzie wypracowany, to będzie wypracowany w Rosji, a nie na Ukrainie. I czy ma to ta zwrotność, to sprzężenie zwrotne, czy ono ma ten drugi element, komponent, że to się da zrealizować? No oczywiście tak. Bo restauracja, i to jest to, o czym mówił pan minister Święcicki, czynnik ekonomiczny. No, czynnik ekonomiczny w oczywisty sposób on jest za w tym, żeby rozpatrywać bliskość Ukrainy i Rosji, to znaczy oligarchizacja ekonomiki. Te modele są ze sobą bardzo podobne, do siebie podobne, przepraszam. I one są niesamowicie zbieżne, stąd i niebezpieczeństwo. Taki wariant rozwoju sytuacji na Ukrainie również istnieje. I kończąc, chciałbym powiedzieć tak Mykolę Rabczukowi, z którym się nie zgadzam, jeśli chodzi o ocenę, że na Ukrainie ten wariant polski nie był możliwy, bo Solidarność ma większy mandat do przeprowadzania zmian i tak dalej. Nie, Solidarność takiego dużego mandatu nie miała. Frekwencja w 1989 roku, gdy się w Polsce zapomina, była 62%, 38%, kiedy wydawało się naród jednorodny etnicznie, prawie zjednoczony w tym, żeby tych Moskali już pogonić, odzyskać niepodległość, żeby wiadomo było, że plebiscy, że chodzi o niepodległość. 38% zostało w domach. i powiedział, że go to ich nie interesuje w ogóle. Kandydaci Solidarności osiągnęli wynik od 52 do 68%, przepraszam, ale to, średnio chyba uzyskali w skali kraju coś tam w okolicach 60% również. To nie było tak, że była elita zdeterminowana do przeprowadzenia tego i potrafiąca przyłączyć tę drugą część Polski, która nie była za tymi reformami, która mogła być potencjalnie obozem restauracji, do własnego myślenia o państwie. I to był ten tak naprawdę sukces Polski. I trzeci element, o którym się zapomina na Ukrainie, o którym się nie potrafi powiedzieć, to jest o składzie elity politycznej w Polsce. Rada Najwyższa na Ukrainie, elita władzy, jest elitą jednocześnie biznesową. Kołomoiski co prawda nie jest w Radzie Najwyższej, ale Achmetow jest. I w Radzie Najwyższej znaleźć deputowanych takich, jacy są polscy posłowie, że wypadają z parlamentu i nie mają za co żyć, bo nie mają pracy, jest rzeczą niewyobrażalną. Niewyobrażalną. I to jest jeden z zasadniczych również elementów braku powodzenia reform. Bo jak się ma tracić coś, co się ma, a ustalone reguły życia, że z tego się bierze dla siebie, no to wtedy jest zupełnie inna różnica niż jednak jest element tej ideowości. O tym teraz Tymoszenko mówi. Ja się pozbędę wszystkich, bo ideowość jest najważniejsza w polityce, bo z nimi można robić zmiany. No późno się pani premier przekonała, można powiedzieć tak. No, no ale nauka nie idzie w las. No. Dziękuję bardzo.
Czy można dodać jedną maleńką rzecz?
Я просто забув сказати, вибачте, дуже коротенько. Що нас чекає якби в перспективі? Я думаю, що легітимна зміна влади або прихід до влади, або бодай часткова зміна влади, можливо, тільки в 2012 році, так? Коли будуть парламентські вибори. Тобто тоді на що можна розраховувати зараз? Чи можна розраховувати на якусь там революцію, імпічмент? Я думаю, що ні, що це буде нереалістично. Але я думаю, що якщо вдасться створити тиск відповідний на Януковича через різні структури, політичні партії, рухи, громадянське суспільство, то тоді можливо якась корекція руху, можливо корекція політики Януковича, тоді можливо якесь переформатування цього уряду, можливо створення якоїсь коаліції з більш гнучки. Тобто має бути тиск, тиск знизу, і тоді можливо корекція нинішнього курсу. Дякую.
Proszę Państwa, chciałem podziękować serdecznie panelistom za pasjonującą, myślę, że wszyscy Państwo ze mną się zgodzą. I mam nadzieję, że następne sesje będą równie pasjonujące, co ta. Dziękuję. Ja tylko mówię sprawdę, taki element małej polemiki z Mirkiem Czechem, przyjacielem, dlatego mi się wydaje, że to jednak nie można porównywać. 89 rok na podstawie wyłącznie wskaźników uczestnictwa wyborów nie można porównywać. W 87 już większość Polaków odrzucała socjalizm na przykład, ale dopiero też w 87, mimo stanu wojennego, prawda, było cały czas większe poparcie dla socjalizmu. Czyli były przemiany bardzo głębokie w społeczeństwie. A to, że ludzie nie chodzili głosować, to jest interesujące skądinąd.